Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Proszę Państwa, dzisiejsze nasze spotkanie dotyczy sprawy, o której nie tak dawno głośno informowały nas media, mianowicie zmiany ordynacji wyborczej w zbliżających się wyborach do samorządu. Dzisiaj usłyszeliśmy taką informację od pana ministra Szczygły, że pan prezydent prawdopodobnie podpisze zmianę ordynacji. Po uchwaleniu tej zmiany ordynacja zostanie przekazana do prezydenta i prezydent prawdopodobnie ją podpisze. Prezydent sam dokonuje analiz i podejmuje decyzję. Ja mogę tylko domniemywać, tak powiedział pan minister Szczygło w dzisiejszym programie w jednej z rozgłośni. Poprawki do nowelizacji ustawy samorządowej wprowadził w piątek Senat. Jedna z najważniejszych z nich dotyczyła komitetów, których wyniki nie przekroczyły 5% progu wyborczego. Będą one wliczane do wyniku bloku, w skład którego ten komitet wchodził. Na temat tej sprawy, na temat tych wszystkich szczegółowych rozstrzygnięć związanych z uchwaloną ustawą, dziś rozmawiamy z przedstawicielami Parlamentu, Sejmu i Senatu. Mianowicie w naszym studiu jest pan senator Jerzy Schmidt, senator przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Witamy bardzo serdecznie, panie senatorze. Dodam tylko, że pan senator jest z Olsztyna, jest senatorem Prawa i Sprawiedliwości. I jest z nami oczywiście pan poseł Jacek Kurski, znany już państwu, którego też nie muszę wiele przedstawiać, tylko dodam również poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść Boże ojcu i wszystkim słuchaczom.
Może najpierw takie pytanie, dlaczego była potrzebna zmiana ordynacji, albo w ogóle czy była potrzebna zmiana ordynacji wyborczej do samorządu?
Może tak, myślę, że naszym podstawowym celem Prawa i Sprawiedliwości, myślę i wszystkich partii, sił patriotycznych w Polsce jest stabilizacja systemu politycznego, jest wzmocnienie tych partii politycznych, które opowiadają się za tymi wartościami, za którymi my się opowiadamy, ale też i stworzenie, danie wyraźnego sygnału, że w Polsce potrzebna jest konsolidacja na scenie politycznej na to, żeby obywatele nie marnowali swoich głosów, po to, aby wybory były przewidywalne, czyli żeby nie było jakichś zaskakujących koalicji po wyborach i też po to, żeby jeżeli już czy w Radzie Gminy, w Radzie Powiatu, czy w Sejmiku Województw powstanie koalicja, żeby miała trwałą większość, tak żeby mogła realizować program, który zapowiadała i żeby mogła się z tego swojego programu wywiązać w stosunku do wyborców.
Tak, no potrzebna była również z tego powodu, żeby ludzie w Polsce dostali bardzo czytelny wybór. W momencie, kiedy ta najważniejsza zmiana zostanie przyjęta teraz, mam nadzieję, przez Sejm, po poprawkach Senatu, Polacy będą mieli tak naprawdę do wyboru układ rządzący kontra układ opozycyjny. Rodzaj dwublokowego układu, którym chlubi się demokracja zachodnia, demokracja Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajów europejskich, które są często nam stawiane za wzór. Jeżeli będzie możliwość blokowania, z pewnością z tej szansy skorzysta Prawo i Sprawiedliwość, Samoobrona, Liga Polskich Rodzin, ten układ, który tworzy koalicję rządzącą. Z tej koalicji, z tej możliwości może skorzystać również opozycja. Wiem, że planowane jest przynajmniej przez niektóre partie wezwanie całej opozycji do zawiązania bloku opozycyjnego, Platforma Obywatelska, SLD, PSL. Jeżeli któraś z tych partii z tego nie skorzysta, no to pozostałe się zblokują. Albo to będzie PSL i Platforma, albo SLD i PSL. Jeżeli Platforma będzie tak bardzo udawała partię, która się gorszy układami z SLD. Ale krótko mówiąc, powstaje możliwość, w której z jednej strony powstaje możliwość dwublokowego działania i łączenia się środowisk politycznych, a z drugiej strony powstaje szansa na to, że ani jeden głos Polaka nie zostanie zmarnowany. To jest niezwykle ważna rzecz. Do tej pory w Polsce mnóstwo głosów się marnowało. Mnóstwo głosów szło do tak zwanego kosza, przez to, że nie uzyskiwały poszczególne partie 5% progu, a dzięki tej poprawce, którą udało się przegłosować w Senacie, nawet te partie, które nie przekroczą 5% progu...
Ja przepraszam bardzo, ale ten telefon przeszkadza jednak. Trzeba go całkiem wyłączyć, dobrze? Dobrze. Bo będzie co chwilę dzwonił.
Bo on został włączony na...
Ściszony, tak, ale tak, niestety ściszony, ale... sygnał wchodzi.
Ale sygnał jest, fala jest niewidzialna i... Tak, już wyłączyłem, dziękuję. Przepraszam bardzo. Tak. To w ogóle dalszy ciąg naszych telekomunikacyjnych kłopotów.
Dziękuję.
Jak w aktualnościach też, jak mieliśmy ostatnio. Więc marnowały się te głosy i to była plaga polskiej demokracji. Przypomnę, w 93 roku słynne wybory, taki knockout postkomunistów wobec prawicy. 35 czy 36% głosów oddanych na wtedy na Porozumienie Centrum, na ZHN, na Solidarność, na BBWR akurat weszło, na Unię Polityki Realnej, na Porozumienie Ludowe, Ruch dla Rzeczpospolitej, no 30% poszło do kosza. No prawica wyciągnęła z tego wnioski i zaczęła się już potem jednoczyć. Tym niemniej cały czas jakieś głosy się w Polsce marnowały. Tym razem z jednej strony zyskujemy szansę na dwublokową organizację sceny politycznej, a z drugiej strony na to, żeby żaden głos się nie marnował. I tutaj ostatnie zdanie często nam się zarzuca, że robimy rewolucyjne zmiany w systemie w roku wyborczym. No przypomnę, że tak naprawdę rewolucję proponowała Platforma Obywatelska, składając 24 maja do laski marszałkowskiej projekt ustawy o ordynacji samorządowej, która wprowadzała tak naprawdę okręgi jednomandatowe.
Do tego tak.
I jeśli chyba dobrze pamiętam, to nawet bezpośredni wybór starostów, ale to może bym przekręcił. W każdym razie na pewno jednomandatowy wybór, co oznaczało zasadniczą rewolucję systemu wyborczego, który prowadził w zamierzeniu Platformy do podobnego podziału sceny politycznej, żeby były też dwublokowe, no bo żaden inny duży blok
tak,
nie wygra wyborów
tak.
jednomandatowych, większościowych, ale z tą różnicą, i to jest istota tej różnicy, i prosiłbym tutaj słuchaczy o wytężenie wyobraźni, że tam się marnowała gigantyczna liczba głosów. Bo wyobraźmy sobie wybory większościowe w jakimkolwiek szczeblu samorządu, w jakimkolwiek okręgu. No przecież jeżeli byłyby jednoturowe wybory, no to najprawdopodobniej oddając dzisiaj układ preferencji partyjnych, że 29 czy tam 32 PiS, 27 Platforma, albo odwrotnie w jakimś okręgu ktoś inny ma 15, ktoś inny 10 i tak dalej, to ten, kto ma 20 kilka procent w wyborach jednoturowych większościowych, bierze całą pulę, bierze 100% aktywów wyborczych, czyli marnuje się, ile się marnuje? Marnuje się 70% głosów. Nawet jeżeli uznać, że byłaby dwuturowa ordynacja, czyli w dwóch turach by się głosowało, że do drugiej tury przechodziłoby dwóch partnerów, którzy dostaliby największą liczbę głosów, to i tak w drugiej turze blisko 50% głosów się też marnuje. W naszym układzie, kiedy my proponujemy blokowanie głosów, również uzyskujemy przy rozsądnym zachowaniu oczywiście opozycji. Uzyskujemy konsolidację systemu politycznego, zyskujemy wybór opozycja, koalicja, czyli czytelny dla ludzi wybór, bo ludzie chcą albo nie chcą tego, co się w Polsce dzieje, a poza tym nie marnuje się żaden głos polskiego wyborcy, krótko mówiąc, same korzyści.
Ja jeszcze może dodam o kilku artykułach tej ustawy, o której dzisiaj mówimy, które mówią o nieco innych sprawach. Pierwszy, mianowicie taki w artykule 64 jest zapis, który ochroni nazwy partii politycznych, które już funkcjonują w systemie politycznym. No, pojawiają się takie próby, że rejestruje się na jakieś takie, można powiedzieć, fałszywki, czyli druga lista jest rejestrowana Komitetu Wyborczego, który ma bardzo zbliżoną partię do już działającej partii politycznej i w tym momencie wprowadza tak naprawdę wyborców w błąd, bo nazwa jest bardzo podobna, głosują na co innego. To będzie w tym momencie już zakazane. Po drugie, te przepisy, o których mówimy, dotyczące blokowania list, dotyczą gmin, powiatów i województw, z tym, że w gminach przekraczających 20 tysięcy mieszkańców, a więc w tych większych gminach, w tych mniejszych gminach wybory będą według starych przepisów, no co też jest argumentem na to, że my nie robimy tu wielkiej rewolucji, a chyba większość gmin w ogóle będzie według starych zasad wybierało swoich radnych. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, którą w wprowadził Senat, mianowicie wprowadził obowiązek składania przez kandydatów na radnych oświadczeń lustracyjnych. Tego do tej pory w ogóle nie było. Oświadczenia lustracyjne były tylko przy wyborach do parlamentu, do Sejmu, do Senatu. Natomiast Senat wprowadził jeszcze dodatkowo obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych przy wyborach do samorządu wszystkich szczebli.
Wobec tego chciałbym zapytać, skąd to taka wielka jakaś determinacja i zacietrzewienie opozycji, zrywanie kworum, wychodzenie z sali, protestowanie, że to jest zamach na demokrację. Przecież to nie są prawa, które przypisane są tylko Prawu i Sprawiedliwości, tylko wszystkim ugrupowaniom również mogą na nich skorzystać zarówno Platforma, jak i Lewica, prawda, czy jeszcze inne ugrupowania. Jak panowie to oceniają?
No, ta reakcja opozycji jest spowodowana dwoma zjawiskami. Z jednej strony złośliwością, a z drugiej bezradnością. To znaczy, te partie oczywiście mogą zrobić dokładnie to, co my planujemy z Samoobroną i z Ligą Polskich Rodzin, tylko nie bardzo potrafią. Platforma Obywatelska, która powinna być inicjatorem bloku opozycyjnego, nie chce z tego skorzystać, bojąc się, że PiS zastawił pułapkę na nią, żeby właśnie oni z SLD pokazali swoje prawdziwe oblicze i współpracowali. Natomiast to byłoby w ich oczywistym interesie. No, paradoks Platformy polega na tym, że jest to, jeżeli ja dobrze znam nowożytną historię parlamentaryzmu, jedyna chyba i pierwsza partia w Europie, która będąc w centrum sceny politycznej i mając notowania, według optymistycznych notowań dla tej partii, rzędu 30%, która nie ma żadnej zdolności koalicyjnej, no bo tak naprawdę z PiS-em nie bardzo im się udało, nie bardzo chcieli prawie całą pulę, Samoobroną nie potrafią, z Ligą Polskich Rodzin nie potrafią, z komunistami udają, że nie chcą, a PSL jest za mały, no więc żeby się z nimi dogadać. Krótko mówiąc, są w izolacji, będąc gigantycznie jak na polskie warunki, partią w centrum sceny politycznej. No takiego przypadku to ja w Europie nie spotkałem. Więc to jest z jednej strony zazdrość i taki pies ogrodnika, że sam mogę, ale będę krzyczał, żeby PiS takiej możliwości był pozbawiony.
Myślę, że tu jest jeszcze jeden taki ważny aspekt tej sprawy. Otóż w Polsce w zasadzie od 1989 roku jest bardzo prowadzony, jak to czasami mówią socjologowie, czarny PR w stosunku do partii politycznych, czyli jest generalnie zniechęcanie obywateli do partii politycznych, podważanie ich wiarygodności, mówienie, że partie polityczne przeszkadzają w demokracji, że w jakiś sposób spychają na margines lokalne społeczności, lokalną samorządność, są niechętne dla społeczeństwa obywatelskiego i tego typu zarzuty są ciągle stawiane. I w tej sytuacji, gdy my proponujemy jasne przepisy, które mają wzmacniać partie polityczne, mają upraszczać system polityczny i budować jasne przesłanie dla wyborców, to jest straszenie, że oto będą jakieś fatalne skutki, że oto te właśnie mniejsze środowiska tracą szansę na wywieranie wpływu na politykę, że oto tracą szansę na uczestnictwo w życiu politycznym. I to jest, te argumenty bardzo łatwo podnosić. Oczywiście są to fałszywe argumenty, ale to, biorąc pod uwagę tą nagonkę na partie polityczne, która od wielu lat w Polsce jest prowadzona, to łatwo dzisiaj takie zarzuty formułować.
No właśnie, ale co będzie z tymi lokalnymi komitetami wyborczymi, ludzie często wartościowi, znający się, tworzący różnego rodzaju takie właśnie bloki porozumienia samorządowe, lokalne, czy one będą miały szansę jakoś odegrać rolę w samorządzie i dostać
się? Właśnie ta zmiana wprowadzona przez koalicję jest olbrzymią szansą dla tych lokalnych komitetów, dlatego że one do tej pory musiały przekroczyć 5%. No, bardzo często jest tak, że stowarzyszenia czy lokalne są bardzo lokalne albo bardzo, bardzo monotematyczne, to znaczy są na rzecz stowarzyszeniem, na rzecz jakiejś obwodnicy albo na rzecz ochrony jakichś tam gatunku kormoranów, albo są związane z jakąś tam ochroną Doliny Radości w jakimś mieście, prawda? No są takie grupa społeczników bardzo wartościowych, która jednak przez to, że jest związana z jednym tylko tematem, czy z jedną gminą, czy z jakimś w ogóle częścią tej gminy, tak naprawdę nigdy nie ma szans na przekroczenie magicznych 5%. W momencie, kiedy powstaje możliwość blokowania się, i kiedy nie marnują się głosy te dla ugrupowań poniżej 5%, to właśnie te komitety lokalne zyskują wielką szansę, żeby zaistnieć. Więc mamy do czynienia z wielką taką mistyfikacją medialną i próbą napuszczania na koalicję rządzącą rzekomych środowisk samorządowych, które rzekomo tutaj mnóstwo tracą. No, traci pewne lobby samorządowe, ściśle, że tak powiem, określone od wielu lat, związane z opcją liberalną, które uważa, że straci swoją dominującą pozycję przez to, że środowiska, które wcześniej nie były tak bardzo kojarzone z samorządem, właśnie jak PiS, Samoobrona, Liga Polskich Rodzin, dzięki wspólnemu działaniu uzyska znaczący wynik. I tylko o to tu chodzi. My słyszymy najczęściej o dwóch argumentach jako takich wytrychach. Po pierwsze, że jest to zmiana rewolucyjna. No otóż nie ma żadnej zmiany rewolucyjnej. Po pierwsze, i to jest najważniejsza być może uwaga, dla olbrzymiej większości gmin w Polsce nic się nie zmienia.
Tych wszystkich do 20 tysięcy mieszkańców.
Tak jest, w Polsce jest 2489 gmin, z czego olbrzymia większość to są gminy poniżej 20 tysięcy ludzi. Tam się nic nie zmienia. Tam pozostaje bezpośredni wybór wójta, tam pozostają okręgi te większościowe
i jednomandatowe,
prawda? I dokładnie się nic nie zmienia. W związku z czym olbrzymia większość ludzi nie podlega zmianom. Po drugie, tak naprawdę rewolucyjną zmianę proponowała Platforma i to w końcu maja, więc to była rzeczywiście rewolucja, wywrócenie całego systemu, a nie to, co my proponujemy. To jest raczej kosmetyka i uratowanie tych głosów. A drugi argument, który się pojawia, to jest to, że wprowadzamy w roku wyborczym te zmiany, które rzekomo były rewolucyjne, ale już przed chwilą udowodniliśmy, że rewolucyjne nie są. Ja przypomnę, że zawsze w Polsce zmiany systemu wyborczego, ordynacji samorządowych były wprowadzane taka w roku wyborczym.
Zły zwyczaj, nie wątpię.
No może zły, no ale taki polski kolory. To tak było w roku 90, jest. Kiedy, przypomnę, ustawa, wybory były te pierwsze wolne samorządowe 27 maja 90 roku i ordynacja była chyba skrojona dosłownie w marcu, jeśli nie na początku kwietnia, chyba w marcu. W roku 98, kiedy wprowadzaliśmy, znaczy no nie my, no rząd AWS-u Unii Wolności wówczas, tamta koalicja wprowadzała sejmiki i powiaty, to ja przypomnę, że było tak późno z czasem, że ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski zgodził się zmienić w ogóle datę wyborów z czerwca, bo w czerwcu 98 roku upływały 4 lata od 94 roku, od wyborów 19 czerwca 94 roku i wybory zorganizowano 11 października 98 roku, czyli o 4 miesiące w ogóle przenieśliśmy datę wyborów po to, żeby ustawa o samorządzie, przypomnę, była uchwalana 5 czerwca, pamiętam te daty dokładnie, bo byłem wtedy wicemarszałkiem województwa, mogła wejść w życie i ordynacja też była narzucana dosłownie na 2-3 miesiące przed wyborami. A w roku 2002, kiedy koalicja wówczas większościowa SLD wprowadzała projekt opozycji, czyli o bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta, to przecież ta ordynacja wchodziła w życie chyba w lipcu 2002 roku. Krótko mówiąc, wszystko zawsze było na ostatnią chwilę i tamte zmiany były rzeczywiście rewolucyjne, bo i wprowadzenie powiatów, sejmików, jedno tych bezpośrednich wyborów, to były zmiany rewolucyjne. My proponujemy małą kosmetykę dla uczytelnienia tego systemu. Krótko mówiąc, te dwa wytrychy, że zmiany są rewolucyjne i że wprowadzane są w ostatniej chwili, tak naprawdę są nic nie warte.
Medialnie funkcjonuje natomiast ten argument często przywoływany przez zwłaszcza polityków Platformy Obywatelskiej, że będziesz głosować na PiS, a wejdzie Samoobrona.
No cóż, no ten argument jest po prostu nieprawdziwy. Dla obywatela, który idzie głosować, nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o mechanikę głosowania, o sposób głosowania. Dostanie kartkę z listami kandydatów, postawi jeden krzyżyk, czyli jednocześnie odda głos na komitet wyborczy i na tego określonego kandydata. Głosy najpierw będą zliczone w bloku, potem będą zliczone na tej konkretnej liście, a potem ten kandydat, który na danej liście otrzymał największą liczbę głosów, czy drugi w kolejności dostanie mandat. Oczywiście idea blokowania polega na tym, że w grupie jest pewna premia, prawda? I może się zdarzyć tak, że blok dostanie jeden mandat więcej, czy ewentualnie przy bardzo sprzyjających okolicznościach dwa mandaty więcej. No ale te mandaty trafią do tych, którzy do tych kandydatów, którzy są z danego bloku, więc tutaj nie może być przypadku, że oto ktoś głosował na taki kierunek polityczny, a jego głos poszedł na zupełnie inny. To jest jakby pierwszy argument. Natomiast drugi argument to jest taki, że przecież dzisiaj też jest tak, że głosujemy na jakiegoś określonego kandydata i ten kandydat no nie wygrywa, dostaje mniej głosów, ale z tej samej listy wchodzi kto inny. Czyli też my wskazujemy jedną osobę, a wchodzi zupełnie inna osoba. No i godzimy się tym, bo tak naprawdę, jeżeli mamy system tak jak dzisiaj proporcjonalny, to nie ma innego wyjścia z organizowania wyborów i całej mechaniki wyborczej.
I jeszcze chciałbym zapytać się o to, jak powinni zachować się samorządowcy, czy potencjalni samorządowcy, ci, którzy chcą w jakiś sposób kandydować również w wyborach samorządowych, czy lokalni działacze różnych komitetów. Jakie rozwiązania w świetle tej przyjętej ordynacji wyborczej mogą okazać się skuteczne?
No dla samorządowców tutaj nie ma jakichś wielkich niespodzianek, dlatego że zasadnicze zręby tego systemu pozostają. Wchodzi ten nowy szczegół, to możliwość blokowania list. Samorządowcy przede wszystkim są ludźmi racjonalnymi, rozsądnymi i potrafią myśleć i chyba, mam nadzieję, nie dadzą się ponieść tej histerii, którą próbuje się przeciwko tym rozwiązaniom podnieść. Słynne planuje się teraz 5 września takie nieformalne, publiczne wysłuchanie. Przypomnę słuchaczom, że chodziło o to, że kiedy Sejm zawiesił pracę, uchwalił w pierwszym czytaniu, w drugim czytaniu ustawę 22 lipca, a potem była przerwa i teraz ponownie wróciło sprawozdanie z komisji, to publiczne wysłuchanie, taka instytucja, którą może komisja parlamentarna sejmowa zarządzić, że rzeczywiście na posiedzenie komisji przychodzą społecznicy, jakieś inicjatywy obywatelskie, samorządowcy, żeby powiedzieć, co myślą o tym projekcie, została przygotowana przez kolegów z opozycji, żeby zrobić obstrukcję, ale przez to troszeczkę koledzy z opozycji przesadzili, dlatego że mieli cały miesiąc na przygotowanie sprawozdania komisji, podczas którego to miesiąca powinno się to przesłuchanie odbyć. Tymczasem minął miesiąc, koledzy z premedytacją ani razu się nie zebrali. A premedytacja polega na tym, że większość o jeden głos w tej komisji wyjątkowo stanowiła opozycja i pan przewodniczący Pawlak, którego nam się tutaj podaje jako przykład męczennika, dlatego że był przeciwny tej
za
ustawie.
Polską demokrację.
Tej ustawie, tak, i został odwołany. Został odwołany za to, że stosował niedozwoloną obstrukcję, bo ta komisja mogła wydać opinię negatywną, bo jest w większości była, skupiała posłów opozycji, ale powinna oddać sprawozdanie w terminie. Tymczasem oni zasłaniając się większość komisji, 16-15, zasłaniając się publicznym wysłuchaniem, chcieli zrobić publiczne wysłuchanie 11 września, tak żeby już nie zdążyć uchwalić, żeby to sprawozdanie już nie zdążyło wrócić do Sejmu i żeby ustawa nie była uchwalona. Krótko mówiąc, tego rodzaju sztuczki stosowano, a jak teraz ojciec pyta o samorządowców, jak się zachować, właśnie nie dać się ponieść tej histerii, bo na przykład na 5 jest przygotowywane publiczne wysłuchanie, już nieformalne, gdzie ma być pokazana rzekomo całe tłumy samorządowców przeciwnych tej ustawie. No radziłbym samorządowcom po prostu zająć się już kampanią, bo szkoda czasu na puste przebiegi i nie branie udziału w tego rodzaju pustych imprezach jałowych, które podnoszą argumenty naprawdę niegodziwe przeciwko tej bardzo rozsądnej nowelizacji ustawy.
Niedługo w listopadzie będą wybory i myślę, że to jest, wracając do pytania księdza redaktora, my co powinni zrobić w tej sytuacji samorządowcy? No po prostu zastanowić się, do której formacji jest im najbliżej, z którą warto się wiązać, z którą warto współpracować po wyborach i już rozmawiać o właśnie o blokowaniu, rozmawiać o wspólnych kandydatach, ewentualnie na wójtów, burmistrzów, prezydentów, o wsparciu, czyli o tym, o idei, która legła u podstaw tej ustawy, czyli konsolidacji polskiego życia politycznego, jego uproszczenia, uczytelnienia i tworzenia silnych ugrupowań, silnych, wiarygodnych ugrupowań, które nie są tylko nastawione na jedną kampanię, na jedną kadencję, tylko trwanie na wiele lat, na tworzenie wiarygodnych wiarygodnych partii politycznych i wiarygodnych środowisk politycznych.
Drodzy Państwo, w naszym studiu przypominam pan senator Jerzy Schmidt, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Senacie, sprawozdawca również tej ustawy, i pan poseł Jacek Kurski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy bardzo serdecznie do rozmowy na temat tej ordynacji samorządowej. 655-23-55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655-23-56 dla telefonujących z południa kraju, a dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66, kierunkowy do Torunia 056. Zapraszamy. Już mamy telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Elżbieta z Warszawy. Ja mam pytanie, kto będzie ustalał i wytyczał okręgi, jeżeli chodzi o ten nowy system wyborczy? I drugie pytanie, jakie sankcje przewiduje Prezydium Sejmu czy Konwent Seniorów w stosunku do przewodniczącego, który złamał te zasady, które były ustalone przez Sejm? Jak zostanie rozwiązany na życie ten problem, który jest problemem żenującym, nie głosowania podczas pobytu na sali sejmowej, no już od przynajmniej 2,5 miesiąca tych opozycjonistów, powiedzmy sobie, no w tej chwili to można powiedzieć rewolucjonistów. Dobrze? Serdeczny Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Jeżeli chodzi o granice okręgów wyborczych, to one są wyznaczane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów. Oczywiście nie robią tego w pełni samodzielnie, tylko zgodnie z ustawą, która to określa. I w tych sprawach myśmy tutaj nic nie zmieniali. Jeżeli dzisiaj zachodzą jakieś zmiany, jeżeli chodzi o zasięg okręgów wyborczych, to one mogą wynikać w zasadzie tylko z jednego powodu, że zmieniło się liczba wyborców w poszczególnych okręgach i wówczas no, jest obowiązek dostosowania granic okręgów do liczby ludności, tak żeby liczba mandatów, która jest określona wcześniej w danej gminie i sposób poziom reprezentatywności zgadzały się. Także tutaj trzeba się po prostu dowiadywać gminie, jeżeli takie zmiany zachodzą, ale jeżeli one zachodzą, to w sposób na pewno w niewielu gminach i na pewno nie będą one zbyt wielkie.
A granice okręgów powiatów i województw
pozostają
bez zmian, a pozostają też w gestii sejmików i rad powiatowych, więc jest jeszcze dosłownie ostatni miesiąc na
już jakoś... nie ma, 3 miesiące, do trzech miesięcy przed wyborami można zmieniać.
No tak, to już jest, co prawda wybory nie są jeszcze wyznaczone, ale i one się muszą odbyć od końca października do końca grudnia, to jest ten przedział, ale najprawdopodobniej będą 12 listopada. Co do pana przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego, który zastosował tę obstrukcję, no to już poniósł zasłużoną karę, bo został odwołany i zastąpiony przez pana Dawida Jackiewicza, naszego kolegę klubowego. A co do bojkotu i stosowania takiej obstrukcji polegającej na siedzeniu na sali i nie braniu udziału w tych głosowaniach przez opozycję, no to rada jest na to taka. No nie sądzę, żebyśmy potrafili wychować niektórych liderów opozycji i żeby zachowali tę elementarną kulturę demokratyczną, jednak brali udział w głosowaniach. Musimy po prostu wymagać tutaj więcej od siebie i bywać 95% frekwencją w naszych klubach, bo dokładnie tyle wynosi kworum. Koalicja ma 246 posłów, potrzebne kworum wynosi 231, więc musi nas być po prostu bardzo, bardzo dużo i no musimy się pilnować, aż opozycja zmądrzeje i zrozumie, że nic z tym nie wskóra poza pokazywaniem własnej bezradności i złośliwości.
Prosimy bardzo.
Tak, ja mam pytanie do deputowanego Kurskiego.
A jeśli możemy wiedzieć, kto telefonuje?
Dzwoni Ryszard z Opola.
Witamy pana.
Panie deputowany, pan reprezentuje tu PiS, prawda? Pan z PiSu jest, tak?
Tak jest, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie deputowany, więc tak, moje zdanie na temat zmiany
może
ordynacji...
Może tak po polsku pośle po prostu, prawda?
Aha, no. Tak. Panie pośle, moje osobiste zdanie to jest takie, że po prostu jeżeli odgórnie urzędowo wy tutaj nakazujecie łączenie jakichś bloków, to według mnie jest to po prostu zaprzeczenie demokracji, bo partii jakichś stron jest różnych i jeżeli na przykład jeżeli jakieś głosuje się na partię, to ma się wtedy jakiś realny pogląd na to, jaki jest rozkład jakichś poglądów politycznych społeczeństwa. Jeżeli są jakieś blokowanie czy jakieś ustawianie przed wyborami potem stołków, to proszę pana, to zaciera obraz demokracji. I proszę pana, nawet proszę nie bać, jeżeli byście na przykład dostali 12% jako zwycięska partia PiS-u w ten, to podejrzewam, że wszystkie pozostałe partie by tam dostawały po 3-5%, na przykład Samoobrona czy jakieś inne tam partie, ale po prostu będzie wtedy rozkład realny i można jakieś wnioski realne na tej podstawie wyciągnąć. Proszę pana, ale jeszcze ja mam takie, wie pan, zdanie, bo znaczy nie tyle zdanie, ale taką uwagę do PiS-u, do pana. Proszę pana, bo więc tak, pan PiS się uważa za budowniczą czwartej Rzeczpospolitej. Proszę pana, więc tak, budowniczymi czwartej Rzeczpospolitej to były między innymi takie postacie jak profesor Nałęcz, Anastazja P. czy Świadek Jarucka. Proszę pana, w Polsce w tej chwili bardzo dużo obserwuję takich panów z Rakowieckiej, którzy, proszę pana, są prawdziwymi Polakami, jakimiś, proszę pana, katolikami. Ich się, proszę pana, nigdy w kościołach nie oglądało, tylko urzędowo mieli, proszę pana, jakąś styczność z tym, bo tam chyba, no wiadomo, co mam pana na myśli. Proszę pana, ja panu powiem, to patrioty z tych patriotów, katolików, to między innymi słychać było, jakby po prostu znacie hymn polski.
No, ale wie pan, to może niech pan sobie daruje takie, tego typu, prawda, bo to nie są argumenty merytoryczne, więc może panowie odpowiedzą, dobrze?
Dobrze. No, słuchacz dużo zadał pytań, natomiast ta drobna złośliwość, jaką sobie przygotował na koniec, świadczy o czymś innym. No to, że rozumiem, że chodziło tutaj o to, że premier Jarosław Kaczyński jako prezes partii zaintonował na naszym kongresie hymn narodowy. No nie każdy ma obowiązek mieć piękny głos i doskonały słuch.
Tak,
no
jest.
Ważne, liczy się tutaj intencja i to, że prezes akurat uznał, że hymnem warto zacząć, świadczy raczej dobrze o nim, a nie każdy, inne talenty Pan Bóg dał braciom Kaczyńskim akurat.
I wyciąganie tego cały czas z mediów jest
muszą,
po prostu szczególny wyraz złośliwości.
Tak, ale ja bym tutaj z ciepłą życzliwością do słuchacza podszedł, który zadał jedno pytanie takie zasadnicze, że uważa, że nakazywanie przez nas blokowania przez partie grupowania list jest zaprzeczeniem demokracji. No to nie jest zaprzeczenie demokracji, bo nie ma takiego nakazu. Jest to absolutnie wolna wola. Przypomnę, że to nie jest rozwiązanie jakieś nowatorskie. Stosowane jest od dziesięcioleci w Polsce. W okresie międzywojennym już pierwsza ordynacja z 19 roku i kolejna z 21 przewidywały grupowanie list. We Włoszech jest grupowanie list, w innych krajach europejskich jest grupowanie list. To było stosowane również w wyborach 27 października 1991 roku w Polsce. Ten pierwszy słynny Sejm, pierwszy wolny, ten, którego pierwszym premierem został Jan Olszewski, odwołany zresztą 4 czerwca 1992 roku. Ta ordynacja też zakładała grupowanie list. Przypomnę, kto na tym wówczas skorzystał. Tylko jedna partia skorzystała, to był KPN, który dostał w wyborach niecałe 7,5%, ale przez to, że zblokował się, zdaje się, z Polskim Związkiem Zachodnim, z jakimiś mniejszymi grupowaniami na Śląsku i w niektórych innych regionach, miał aż 50 posłów. Powtarzam, 7,5% na KPN, niecałe 50 posłów. Dla porównania Porozumienie Centrum, które miało wówczas 8,71, prawie 9%, czyli 1,5% głosów więcej, dostało tylko 44 posłów, prawda? To pokazuje, jak jednak grupowanie list sprawia, że te głosy się nie marnują. I być może najważniejszy argument dla pana Ryszarda z Opola, że niby przy grupowaniu list głosuje się na kogoś innego, wychodzi nic podobnego. Właśnie dajemy większą przewidywalność tego, co będzie się działo po wyborach, bo jeśli my obecnie się grupujemy w PiS, LPR Samobrona, daje to wstępne wyobrażenie co do istnienia późniejszej, zawiązania późniejszej koalicji. Ile razy my słyszymy, że ktoś głosował na Platformę, bo myślał, że będzie szła z PiS-em, albo ktoś głosował na PiS rzekomo, bo myślał, że będzie rząd z Platformą i potem nie ma tego rządu. Grupowanie list, nie było takiej koalicji, pretensje. Chociaż moim zdaniem bardziej medialne niż realne. Ale być może w niektórych wielkich miastach realne. W momencie, kiedy my mówimy, tak, jest grupowanie list PiS, LPR, Samobrona, takie proponujemy w powiatach czy w sejmikach koalicję, czy nawet w dużych miastach, to jest to uczciwe postawienie sprawy. Nawet jeżeli głosujesz na Platformę, na PiS czy Samobronę, to spodziewaj się, że w tym obrębie głosów będzie zawiązana koalicja. Tak. Będzie współpraca, więc to jest uczciwe postawienie, odwrotnie niż pan słuchacz Ryszard Zopola sobie to zrozumiał.
Ja tu jeszcze może dodam, że nawet w dzisiejszej ordynacji wyborczej jest przewidywane zawiązywanie koalicji przedwyborczych i też taka możliwość jest dopuszczana. Więc to tutaj jedynie chodzi o to, że przyblokowanie jest pewna niewielka, naprawdę niewielka premia dla tych komitetów, które się blokują. A jako dowód co do tego, że tu nie ma żadnych złych intencji, ja po prostu przeczytam to jedno zdanie z ustawy, która dokładnie mówi, określa, o czym my mówimy. Dwa lub więcej komitety wyborcze mogą w drodze umowy utworzyć jedną grupę list kandydatów w danej jednostce samorządu terytorialnego w celu wspólnego udziału w podziale mandatów między listy kandydatów. Czyli jest po prostu dobrowolność, jest wola. Jeżeli jest, to jest podpisywana umowa. Jeżeli takiej woli nie ma, to się po prostu umowy nie podpisuje.
Prosimy bardzo. Halo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Janusz Wojdarowski, radny dzielnicy Włoch, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Ja być może nie usłyszałem, ale żeby panowie byli uprzejmi wyjaśnić tę sprawę, jaki jest podział, jaki będzie podział między blogami. Czy to będzie podział według Donta, czy według Saint-Legieu, to jest bardzo ważne. A następnie podział wewnątrz samego bloku, bo to jest też ważne, jakie proporcje. To jest pytanie do pana senatora i pana posła. A druga sprawa, ja tu chciałem powiedzieć tym, którzy mówią, że to jest jakieś zaprzeczenie demokracji. Ja może powiem z praktyki samorządowej, ja już tą praktykę samorządową mam troszkę. Powiem tak, czasami wchodzą komitety z jednym głosem. Z jednym głosem, który gdzieś tam jest potrzebny do ustalenia większości. Po prostu wychodzi taki bałagan. To jest dopiero wtedy wychodzi zaprzeczenie demokracji, gdy nie można utworzyć jakiejś stałej większości, gdy na przykład za dany głos jest gdzieś tam manipulowany zewnętrznie, czy na przykład po prostu zwykła, najzwyczajniejsza prywata, gdzie na przykład dany radny, on potrzebuje coś tam, jakiś drobiazg, gdzieś tam potrzebuje, dosłownie sobie. I tym głosem kupczy. I my to znamy. My to znamy od dawna a trzeba powiedzieć, że wielu radnych, zwłaszcza tych świeżych, są to ludzie, którzy nie znają praktyki samorządowej i często zanim się tego nauczą, to zdołają poczynić tyle szkód, że właściwie, że te skutki są później czasami trudne do odwrócenia, bo na przykład jakiś sprzedany grunt na przykład jest, to są skutki na długie lata, to nie jest skutek na rok, dwa, trzy, to są skutki naprawdę na dziesięciolecia. Ja tu oczywiście nie chcę podawać spraw lokalnych, dlatego że akurat dość, bo mówimy o sprawach bardziej ogólnych, więc chciałbym tutaj wszystkich w jakiś sposób ostudzić, że nie jest to zaprzeczenie demokracji. Jest to naprawdę doprowadzenie do utworzenia większych bloków, bardziej odpowiedzialnych. No, jak będzie w praktyce? To też być może tam będą jakieś powiedzmy sobie zawirowania, ale można domniemywać, że będzie po prostu w samorządach większy spokój. Dobrze panowie powiedzieli tutaj jeszcze, że to dotyczy tylko gmin powyżej 20 tysięcy. Także te wszystkie gminy małe, te wszystkie dosłownie to tam nie ma żadnego wpływu, bo tam wiadomo się głosuje, ale ja już tu nie chciałbym tego rozwijać. Bym prosił o udzielenie odpowiedzi na te dwa pierwsze pytania. Podział
Pamiętam.
Między blokami to... i później wewnątrz bloku.
Dziękujemy serdecznie z Bogiem.
Bardzo dziękujemy za ten głos, bo bo jest po pierwsze poparciem tego ze strony autentycznego samorządowca, który no, trochę wyjaśnia kuchnię samorządu. Może nam nie za bardzo wypada mówić czasami o tej kuchni, która nie zawsze jest taka budująca, a tutaj mamy głos jakby naprawdę autentyczny. Natomiast odpowiadając na pytanie, jeżeli chodzi o podział między blokami, to on jest liczony według szeregu 1, 2, 3, 4, 5. Ja wiem, że to nie wszystkim, znaczy to tylko mówi coś samorządowca, natomiast wewnątrz 1, 3, 5, 7, czyli jest tutaj niewielka, jest to sam legi, jeżeli chodzi między blokami, natomiast wewnątrz jest liczone dątem.
Tak? Nie, odwrotnie, odwrotnie. Między grupami list i między listami jest dąt, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kolejny szereg, natomiast wewnątrz grupy jest zmodyfikowane sans legi, to znaczy klasyczne sans legi to było 1,4357, natomiast my tu mamy 1,357 po to, żeby wyniki wewnątrz grupy były bardziej spłaszczone, czyli żeby te partie, które są na przykład wyraźnie słabsze,
miały większą szansę. Reprezentatywność.
Tak. Bo już mówiąc tak bardzo konkretnie, na przykład piąty mandat dla PiS-u przed pierwszym dla Ligi Polskich Rodzin to nie będzie iloraz przez 5, tylko iloraz przez 11. Krótko mówiąc, nie będzie musiała Liga, żeby wziąć znaczy mandat, jeżeli powiedzmy grupa list weźmie 4 czy 5 mandatów, to Lidze wystarczy, że będzie 3 czy 4 razy słabsza, żeby wziąć mandat.
Też dostanie
mandat, prawda? A nie musi być tam dużo, dużo silniejsza niż obecnie. To jest, krótko mówiąc, podciągnięcie naszych tych słabszych, młodszych braci w poparciu wyborczym, mówiąc taką analogią, do góry i wyrównanie szans.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zadaję wam pytanie. Wyborcy głosują na komitet. Po wyborach z różnych przyczyn komitet się rozwiązuje, któreś z ugrupowań jednak nie chce uczestniczyć we wspólnej grze. Jak wygląda sytuacja prawna? Z drugiej strony no, sytuacja moralna w stosunku do wyborców, którzy głosowali na określoną grupę i jaki jest skutek tego?
Może tak, trudno...
Dziękujemy.
Trudno, a w zasadzie nie jest to możliwe, w ustawie zapisać zobowiązań pewnych, bo tutaj byliśmy już za daleko szli, że to po wyborach musimy realizować ten blok, który był zawiązany przed. Natomiast tutaj jest bardzo ważne to, co pan powiedział w drugiej części wypowiedzi, że jest oprócz odpowiedzialności takiej prawnej, jest jeszcze odpowiedzialność moralna w stosunku do wyborców i odpowiedzialność polityczna. I między innymi dlatego potrzebujemy wiarygodnych, z długą perspektywą działających partii politycznych, żeby one nie mogły sobie pozwolić na to, że jeżeli wyborcom się obiecuje taką czy inną koalicję, czy taki inny, podpisuje się porozumienie, a potem po wyborach się tego nie przestrzega, bo to tą formację no, w oczach wyborców po prostu kompromituje. Więc tu są z jednej strony zapisy prawne przed wyborami, a po wyborach no, trudno byłoby to opisać, bo takiej możliwości w prawie po prostu na dzisiaj nie ma i trudno sobie nawet to wyobrazić. Ale jest niewątpliwie odpowiedzialność moralna i polityczna.
Ale to jest też, warto powiedzieć, jeszcze jeden argument za stawką na partie polityczne. No, nam się często w Polsce próbuje obrzydzić ten tak naprawdę jedyny trwały instrument i budulec demokracji, czyli partie polityczne, no w takiej sytuacji, która nie jest rzadka, o której słuchacz mówił, że powstaje, skrzykuje się komitet, grupa, no tam jakiś związek właśnie ochrony kormoranów, czy nasza wspólnota, czy forum samorządowe, dokładnie nikt nie ponosi w sensie szyldu za to odpowiedzialności, bo to jest
wyłącznie na wybory tworzone.
Paręnaście osób tworzone środowiskowo na wybory, potem się ktoś z kimś pokłóci, szyld się rozpada, nie ma komu płacić ewentualnie długów wyborczych, powstaje taki moralny niesmak. W momencie, kiedy jest to jednak partia polityczna, no to przepraszam bardzo, no jest ktoś, kto nazywa się czy Kaczyński, czy Leper, czy Giertych, czy Olejniczak.
I do końca odpowiada za to.
I ktoś bierze za to odpowiedzialność. Jest jakiś adres, jak nie na miejscu, to w województwie, jak nie w województwie, to w Warszawie. I krótko mówiąc, przy całym naszym, o tym naszym nie najlepszym wyobrażeniu o partiach politycznych, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nic lepszego w demokracji nie wymyślono niż partia polityczna. I to jeszcze jeden argument, właśnie to rozpadanie się takich amorficznych, takich zlepów często obywatelskich, gdzie jest dużo zapału, a potem się to rozpada. To jest jeszcze jeden argument jednak za grupowaniem się w partie polityczne.
Jest kolejne pytanie, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Piotra i witam serdecznie panów, senatora.
Witamy.
I pana posła Jacka Kurskiego.
Witamy, Szczęść Boże.
Dzwonię z Gdańska, moje imię Karolina.
Bardzo mi miło, też jestem z Gdańska.
Panie Jacku, poznaliśmy się w hali przed wyborami.
Bardzo mi miło.
Zamieniłam tam z panem parę słów, ale nie mogę się w ogóle do was dostać, ponieważ mam bardzo ciekawą informację na temat to, co pan ostatnio się wypowiadał, ale to nie jest rozmowa na telefon.
To zapraszam.
Nie mogę do pana do biura się dodzwonić, a nie do Cymańskiego. Nigdzie.
To proszę próbować.
Nawet panie pośle, podałam numer w tym biurze w Sejmie i prosiłam o przekaz, żeby pan się ze mną skontaktował.
Pani Karolina Bilczyńska, tak?
Tak.
Tak, mam pani numer i zamierzałem jutro rano zadzwonić, zaraz po weekendzie.
To całe szczęście. Czekam, panie pośle, dlatego że mam informację, ale to nie jest na antenie.
Dobrze, dobrze.
A teraz chciałam powiedzieć na antenie tak. Są w komisjach ludzie, którzy 40 lat temu służyli i przychodzą w czasie wyborów. I ci sami ludzie siedzą teraz. Byłam po prostu zaszokowana, ponieważ mnie nie było tyle czasu w kraju. Byłam po raz pierwszy na ostatnich wyborach. I właśnie jak to się dzieje, że ludzie, którzy kiedyś tam służyli przeciw nam, teraz siedzą znowu w komisjach wyborczych?
No dlatego, że część legalnie działających w Polsce obecnie partii, no skupia tych spadkobierców dawnego systemu. No nie wywieźliśmy ich na Sybir, no jesteśmy chrześcijanami, nie było odwetu i niestety ci ludzie mają prawo, a są często...
Panie pośle, no przecież ci ludzie ochotniczo się zgłaszają.
No, mechanizm jest taki, że zgłaszają poszczególne komitety wyborcze swoich kandydatów na członków komisji wyborczych. Jeżeli jest tych kandydatów więcej niż miejsc w komisji wyborczej, wówczas dokonywane jest losowanie. No, taka jest prawidłowość.
No,
I z tego losowania no, czasami mogą różne rzeczy wyjść, no bo to jest losowanie.
Tak, ale to pani ma rację, że w Gdańsku, gdzie rządzi od wielu lat Platforma, może nie, że niewiele się nie zmieniło, ale obecny prezydent no, buduje swoją pozycję bardzo często w oparciu o cichą współpracę z SLD i to również było widać przy tak zwanym losowaniu komisji wyborczych, że kiedy pan Adamowicz i Platforma, tak to jakoś wychodziło, no nie chcę tutaj insynuować i narażać się na proces, ale tak to jakoś wychodziło, że kiedy był do wyboru przedstawiciel PiS-u, czy Ligi Polskich Rodzin i SLD, no to więcej szczęścia w losowaniu prowadzonym przez Platformę miał kandydat SLD. No tak to dyplomatycznie powiem, a wszyscy wiedzą o co chodzi. No musimy się po prostu bardzo dobrze do tych wyborów przygotować i zgłosić taką liczbę kandydatów, żeby pomimo stronniczych jakichś losowań statystycznie znaleźć się w tych komisjach
pośle,
dużej ilości.
Jeszcze mogę jedno powiedzieć, ojcze. Dzisiaj przyszła tu do mnie moja przyjaciółka i mówi, że w Trójmieście dwie rodziny tylko egzystują. Rodzina Wałęsów i pana Tuska.
Ale jak rodziny, w jakim sensie?
Egzystują, bo ciągle są te rodziny w telewizji. Oczywiście komercyjnej, ale to jest po prostu żart taki, no. Ale to jest tak na co dzień. Dzisiaj były te dwie rodziny i wczoraj, i dzisiaj w telewizji.
No to cóż im pozostało, można by powiedzieć.
Ojcze, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Całą rodzinę Radia Maria w ojczyźnie.
Dziękujemy bardzo.
A ojca szczególnie.
Pozdrawiam również. Szczęść Boże. Ale myślę, że tu musimy jeszcze jedną rzecz wyjaśnić i bardzo jasno powiedzieć, że aby zostać samorządowcem, nawet jeśli jakiś komitet, jakieś ugrupowanie idzie w bloku, prawda, to musi przekroczyć próg 5%. Tak. To jest jasna sprawa. Więc na przykład, przypuśćmy, tego typu ugrupowania, jak powiedzmy Ruch Patriotyczny pana Macierewicza, czy Porozumienie Polskie, czy jeszcze inne, no praktycznie według tej ordynacji nie bardzo mają szansę wprowadzić swoich kandydatów, bo nie przekroczą, nawet idąc w bloku, progu 5%.
No tak, tak.
Ale stają się naganiaczami dla innych ugrupowań.
Znaczy to jest w ten sposób, znaczy tutaj się nie zmieniło zbyt, znaczy tu się nic nie zmieniło, bo do tej pory też tak było, że był próg 5% w tych większych gminach, w powiatach i w województwach. Natomiast no, te słowa, które padły, ja myślę, że to tutaj powinien zwyciężać rozsądek. No, jeżeli zależy nam na budowaniu silnego bloku, który realizuje program z ogromnym trudem, tak jak dzisiaj, z ogromnymi problemami i z ogromnym wysiłkiem, wbrew wielu siłom, program Dobry dla Polski, no to jest pytanie, czy dzisiaj najważniejsza jest indywidualność i możliwość ekspresji tego czy innego środowiska, czy ważniejszy jest ten cel nadrzędny, jakim jest dobro Polski. Takie pytanie każdy musi sobie postawić, również przy wyborach samorządowych.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja chciałem powiedzieć, że w mojej opinii tworzenie takich zero-jedynkowych wyborów jak opozycja, czy partia rządząca, czy układ rządzący jest troszkę bez sensu, no bo tracimy wszystkie odcienie szarości, które są pomiędzy nimi. To jest jedna rzecz. A druga rzecz taka to jest, że podciąganie partii, które osiągają mniejsze, czy są słabsze, tak, i nazywanie ich braćmi, no jest no na pewno szlachetny, ale no mija się trochę z prawdą w mojej ocenie, bo czyni je silniejsze niż są w rzeczywistości i no to takie moje słowa.
Dziękujemy bardzo.
No tutaj doceniam pański pogląd, ale proszę zwrócić uwagę, że traci się odcienie szarości. No, ale na czym, że na litość Bożą polega ta szarość? No niestety w samorządach, jeżeli ktoś jest szary, czyli taka ani opozycja, ani koalicja, no to jest niezwykle często podatny na tak zwaną korupcję polityczną. To znaczy brakuje nam tutaj głosu jednego czy dwóch do absolutorium, przejść na naszą stronę, tam ci szwagra zatrudnimy w przedsiębiorstwie komunalnym, albo ci tam uchwalimy w twojej dzielnicy dla twojego osiedla taki plan zagospodarowania, że tam te twoje pół hektara, które masz działeczki, to
pobudujemy będzie kawałek chodnika.
Tak, że będzie teraz warte trzy razy więcej, drożej sprzedaż, to ci jakiś chodnik pobudujemy. No właśnie, jeżeli ktoś nie jest jasno określony, zdefiniowany politycznie, nawet w samorządzie, władza czy opozycja, to bardzo często ten odcień szarości, trafnie pan to ujął, ale pewnie wbrew własnej intencji, no staje się takim właśnie, taką strefą pośrednią, bez zdania, bez charakteru, z wystawioną kartą dani do przejścia na taką czy inną stronę, więc ta linia demarkacyjna, jasno dzieląca władzę i opozycję, jest zdrowsza, jakkolwiek surowsza być może i taka twardsza, ale jednak zdrowsza dla demokracji. A co do podciągania tych słabszych, to też jest mit, dlatego że ulubione powiedzenie Tuska czy Rokity, czy innych przedstawicieli, czy nawet Kalisza i Olejniczaka, że wrzucasz głos na Marcinkiewicza, a wyskakuje Leper. To jest nieprawda. W praktyce nie zdarza się tak, że głos oddany na silniejszego wprowadza dużo słabszego, dlatego że głos oddany na silniejszego jest oddany na silniejszego i to wchodzi ten silniejszy. Bardziej to częściej będzie działało w drugą stronę. Ci, którzy na przykład nie przekroczą 5% progu, na szczęście ich głosy się nie marnują i działają na rzecz wspólnej puli całego bloku, aczkolwiek jeżeli jakaś partia nie przekroczy 5% w ramach bloku, to jest pozbawiona przydziału mandatów, żeby nie narażać się tutaj na jakąś niekonstytucyjność wyborów proporcjonalnych, które mówią, że skoro jest próg 5%, to na wszelki wypadek chcieliśmy uchronić się tego niebezpieczeństwa, żeby ktoś nam powiedział, że w podziale mandatów uczestniczą ci, którzy są poniżej 5%. Nie, nie uczestniczą. Natomiast ich głosy się nie marnują.
Ja może tu taką troszeczkę przykład podam z Włoch. Otóż no, pamiętamy jeszcze na pewno, że kilka lat temu Włochy były takim krajem bardzo niestabilnym politycznie, w którym rządy się zmieniały średnio co 2 czy 3, tam 5 miesięcy. co oczywiście było bardzo destrukcyjne. I okazało się, że dopiero gdy nastąpiła konsolidacja, gdy no z jednej strony Silvio Berlusconi, a z drugiej strony Romano Prodi skonsolidował tak naprawdę scenę polityczną we Włoszech w dwa bloki, no Włochy stały się krajem stabilnym politycznie. Można dyskutować, kto za czym się opowiada, ale to naprawdę pomogło wyjść Włochom z bardzo trudnej sytuacji politycznej, w której byli. I my dzisiaj w ten sposób, ustawiając ordynację wyborczą, podkreślam jeszcze raz, niewielki sposób ją jedynie modyfikują, pokazujemy bardziej pewien kierunek. To nie znaczy, że jakby tutaj wyeliminujemy z życia w samorządach ugrupowania mniejsze czy wręcz niepartyjne. One będą funkcjonowały, jak przekroczą 5%, to oczywiście będą sobie dalej swoją działalność prowadziły i będą na pewno ważnym elementem. Natomiast pokazujemy kierunek, w jakim powinniśmy do życia politycznego w Polsce podchodzić, czyli do konsolidacji i wzmocnienia wiarygodności i tworzenia, jeszcze raz podkreślam, organizacji politycznych, które mają dłuższą perspektywę i chcą nie jedną sprawę załatwiać, tylko mają program całościowy.
Czeka następny słuchacz, prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz z Łodzi. Chciałem się podzielić taką uwagą. W zasadzie jestem obserwatorem sceny politycznej. Jestem dosyć młodym człowiekiem, mam 28 lat. W zasadzie jestem świeżo po studiach. Pewnie mój głos będzie dosyć niepopularny, ponieważ ja akurat głosowałem na Platformę Obywatelską. W chwili obecnej nie wiem, na kogo będę głosował. Zacząłem się poważnie zastanawiać i uważam, że to jest duży sukces PiS-u jako taki. Chciałbym zadać pytanie panu posłowi Kurskiemu. Chciałbym zapytać, dlaczego wytwarza się taki podział... Jest koalicja rządząca. I stara się przedstawić Platformę Obywatelską jako współpracującą z SLD, prawda? Albo głosujesz na koalicję, albo na liberałów i zdrajców komunistów. No skoro członkowie Platformy Obywatelskiej, jej liderzy mówią, że nie chcą współpracować z SLD, to czemu im nie wierzyć? Ja nie wiem, jak to wygląda na szczeblu samorządowym w poszczególnych miastach, natomiast powiedzmy na szczeblu centralnym, no jest chyba dosyć wyraźny przekaz, że nie chcą z nimi współpracować. I czemu na siłę stara się nie tylko poseł Kurski oczywiście, ale Prawo i Sprawiedliwość głównie, stara się pokazać, że SLD równa się Platforma Obywatelska. Dziękuję, nie zabieram czasu, czekam na odpowiedź.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
Panie Tomaszu, no taka jest logika procesu politycznego. No w momencie, kiedy po wyborach powstaje rząd, myśmy od razu zaproponowali zgodnie z oczekiwaniami dużej części wyborców, że taka koalicja będzie propozycję wspólnych rządów z Platformą. No już to my powiedziano na ten temat, czyja to była wina. My twierdzimy, że wina Platformy, która do końca się nie pogodziła z podwójną porażką i tak prowadziła negocjacje nawet w świetle Jupiterów, żeby zmusić PiS do nieprawdopodobnych ustępstw i do tego, żeby praktycznie zwycięski PiS był mniejszościowym partnerem w rządzie, żeby większość resortów była w gestii Platformy i żeby Platforma miała weto co do każdego nowego kierunku działania rządu, żeby de facto wicepremier był równy premierowi i tak dalej. Te 21 słynnych warunków Jana Roki do wspólnej koalicji. No krótko mówiąc, Platforma nie chciała z nami rządu, w którym PiS miałby pozycję jednak partii zwycięskiej, a z drugiej strony nie potrafi odnaleźć się w opozycji, no bo nie jest takim typem mentalnym działaczy, którzy potrafią być tyle lat w opozycji i nie korzystać z władzy, więc Platforma jest w trudnej sytuacji. Stąd ten dosyć może nie ostry, ale jednak wyraźny konflikt i podsycany cały czas przez Platformę. My nie chcemy wpychać ją w ramiona SLD, ale to Platforma z jednej strony nie potrafi współpracować z prawicą, z PiS-em i to ona nas ostatecznie pchnęła do zawarcia koalicji, no której ja osobiście jestem wielkim zwolennikiem, czyli z LPR-em i Samobroną, ale która również w części PiS-u wywoływała i to w części PiS-u, trzeba sobie jasno powiedzieć, pewne zdziwienie, ale zanim stała się faktem. Krótko mówiąc, my nie wpychamy Platformy w ręce SLD, ale ona sama wepchnęła się w opozycję, a tam spotkała się z SLD, no i stąd wynikają takie, a nie inne czasem jej zachowania.
Ja pamiętam, panie pośle, jak jeszcze niedługo po wyborach, kiedy były te właśnie trudności z utworzeniem koalicji, jakiejś większości parlamentarnej, no to wtedy właśnie mówiło się, nawet niektórzy tacy trochę zirytowani stanowiskiem Platformy i zachowaniem, mówili: dobrze, desygnujcie Rokitę albo Tuska na premiera i niech utworzy jakąkolwiek większość w parlamencie, prawda?
Tak, tak.
Jeżeli z nikim nie było Platformie Obywatelskiej po drodze.
Natomiast myślę, że tak, no mamy dzisiaj, jesteśmy w przededniu wyborów samorządowych. Myślę, że będzie w poszczególnych samorządach wiele tego typu dylematów, na przykład w drugiej turze, jakiego kandydata poprzeć, no i wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście ta deklarowana dzisiaj ciągle chęć Platformy Obywatelskiej jednak do jakiegoś, no przynajmniej dobrych stosunków z PiS-em, czy przez nieodcinania się ostatecznego, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jakich kandydatów będzie popierała Platforma Obywatelska, a ewentualnie jakie będą powstawały też koalicje już powyborcze, no zobaczymy.
A co do tej współpracy PO z SLD, no to takie może dwa malutkie kamyczki z naszych ogródków. Akurat my też jesteśmy samorządowcami. Jerzy Schmidt był marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego w latach 98-2001. To charakterystyczne, że 2001, a nie 2002 do pełnej kadencji, bo to chyba nie będzie żadną hańbą przypomnieć, w jakich okolicznościach został odwołany. Otóż zmieniła się koalicja z AWS UW w olsztyńskim, jeśli dobrze pamiętam, warmińsko-mazurskim, na SLD Unia Wolności. No po prostu Unia Wolności łaskawie wbiła tutaj nóż w plecy naszemu koledze.
Ale jestem otwarty, zobaczymy, co będzie następnym razem, z kogo poprzą.
A spadkobiercą tej Unii Wolności są często koledzy z Platformy Obywatelskiej, więc ta współpraca w samorządach przez wiele lat następowała. Ja mam przed oczyma obrazek z kolei z Gdańska, bo też jestem samorządowcem, więc siedzimy tutaj, wiemy, o czym mówimy. Jesteśmy dzisiaj senatorami, posłami, ale jesteśmy przez tak naprawdę byłymi, wieloletnimi samorządowcami. O Jurku już mówiłem. Ja byłem w kadencji 98-2001, bo też mnie odwołała taka sama koalicja jak Jerzego, wicemarszałkiem województwa pomorskiego, a w latach 2002-2005 do wyborów tych sejmowych byłem wiceprzewodniczącym sejmiku województwa pomorskiego. Ale właśnie w Gdańsku, w stolicy tego województwa, tydzień temu miałem przed oczyma taki obrazek. Spęd robi na długim targu prezydent Adamowicz, żeby wygłosić wiernopoddańczy adres wobec Gintera Grassa i udowadniać, jak to były żołnierz Waffen-SS musi być honor obywatelem miasta Gdańska, dlatego, że umiejscawiał swoje powieści w Gdańsku i że był dobrym pisarzem. A ja obok niego nie stoi ani nikt z Ligi Polskich Rodzin, ani wiceprzewodniczący Rady na przykład z Prawa i Sprawiedliwości, tylko stoi wiceprzewodniczący Rady Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Żubrys, i kiwa głową, tak, tak, tak. Więc to jest taki obrazek no, sprzed tygodnia PO-SLD, więc panu Tomaszowi z Łodzi odpowiadam, nie wpychamy Platformy w ręce SLD, ale bardzo często widzimy Platformy w towarzystwie SLD przy nie zawsze chlubnych zachowaniach.
No, ale jeszcze w wielu miejscach droga jest otwarta, więc zobaczymy, jak będzie.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Przede wszystkim chciałbym pogratulować znakomitej inicjatywy blokowania właśnie partii tworzących obecną koalicję rządzącą, gdyż uważam, że dla Polski jest to no bardzo ten retusz, jak panowie powiedzieli, nie jest to żadna rewolucja, ale właśnie ten retusz przede wszystkim jest bardzo korzystny dla Polski i dla demokracji. Także jest to bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast mam pytanie takie, bo uważam, że no, mieliśmy w wielu wyborach przez te 17 lat, także w ostatnich wyborach, no takie ciekawostki, jak właśnie ruch patriotyczny, tam jakaś strzecha matczyna, człowieczysta, coś takiego, grupująca owszem bardzo szlachetnych, prawych, uczciwych ludzi, których tam nawet wielu znam, no ale niestety troszkę oderwanych czasami od rzeczywistości. I dlatego uważam, że bardzo korzystne dla Polski nie jestem jakimś idealistą w znaczeniu, że jestem realistą. Uważam to, co polityka pole przede wszystkim to jest roztropna troska o dobro wspólne, jak już Arystoteles powiedział, ale również jest to realizowanie tego, co realnie można zrealizować, a nie można bujać w obłokach. Także moje pytanie jest to, żeby nie tylko ten retusz blokowania tutaj, czy patriotów, czy innych ugrupowań, powiedzmy, żeby nie tylko było w wyborach samorządowych, ale również, uważam, bardzo ważne również to zrobić w wyborach parlamentarnych. Uważam, że jest to niezwykle ważne i w tym kierunku udzielam swojego środowiska, swojego również pełnego poparcia. Uważam, że dla Polski jest to bardzo korzystne dla nas wszystkich i dla demokracji. I także życzę powodzenia w dalszych pracach dla dobra Polski w parlamencie, w polityce. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Zapłać.
To nie było pytanie, tylko troska. Ja popieram pogląd, żeby grupować listy również w wyborach do Sejmu. No do Senatu się nie da, no bo to są już de facto większościowe wybory. Natomiast absolutnie i takie projekty są. Jeśli się nasza koalicja powiedzie, nie rozpadnie się bez powodu, a mam nadzieję, że tak nie będzie i jakieś tam przejściowe trudności, które się okresowo pojawiają, będą ustępować, to na pewno taki pomysł zostanie zrealizowany.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Jan z Nowego Targu. Bardzo serdecznie witam ojca Piotra i gości w studiu. I przede wszystkim chciałbym życzyć dalszego błogosławieństwa Bożego w dalszym działaniu naszych gości. Przede wszystkim, panie pośle Jacku, za pana odwagę i za pana dzielność należą się tylko gratulacje. Ja mam mianowicie następujące pytanie. Jeżeli chodzi o ordynację wyborczą samorządową w kwestii losowania komisji obwodowych. Często się spotyka tak, że losowanie komisji obwodowych, ponieważ to jest tam zapis bardzo taki, można powiedzieć, luźny, to losowanie odbywa się tak, że wkłada się numer przydzielony do danego komitetu wyborczego do koperty i to się losuje. Ta koperta bywa to nieraz bardzo różnie. Była bardzo przeźroczysta. I numer jest widoczny, także losująca osoba ma możliwość po prostu, jakby sobie powiedzieć, dobierania koperty takiej, która by najbardziej odpowiadała. Bo byłem wielokrotnie już raz w komisjach obwodowych i właśnie przy losowaniach jako przedstawiciel komitetu, który wystawiał członków do obwodowej komisji wyborczej. Dlatego myślę, żeby był bardzo jednoznaczny zapis, że losowanie komisji członków obwodowych ma się odbywać w kulkach zakręcanych, gdzie numer będzie danego komitetu przydzielony i żeby ta kulka nie była znaczna, wymieszanie i wtedy będzie to oczywiście najsprawiedliwsze. Bo tak, to jeżeli są numery wkładane do kopert, a potem się to losuje, no to bywa z tym po prostu bardzo, bardzo różnie.
Panie Janie, dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże, rozumiemy pytanie. Proszę bardzo.
Znaczy rzeczywiście jest tak, że ustawa nie określa tak precyzyjnie samej techniki losowania poszczególnych członków komisji wyborczych. No to jest bardzo ciekawy pomysł. Rzeczywiście warto się na ten temat zastanowić. Myślę, że to jest niestety nie do przeprowadzenia już w tych wyborach, bo to już ruszenie chyba czegokolwiek, zresztą już jest po czasie, tak prawdę mówiąc już nie dalibyśmy rady. Natomiast na pewno warto się nad tym zastanowić, nad tym projektem, żeby rzeczywiście zobiektywizować te wybory, bo dzisiaj one co prawda muszą się, znaczy to losowanie, one muszą się odbywać publicznie, bo taki też jest przepis, ale no wiadomo, kopercie pozornie równa, a może się okazać, że tak do końca nie jest, więc na pewno pomyślimy nad zobiektywizowaniem tego aktu losowania.
Tak. Proszę Państwa, tak.
Ja dziękuję słuchaczowi za dobre słowo. Rzeczywiście chyba w ustawie tego nie ma. Dzisiaj jest tak, że tego rodzaju czynności losowania przeprowadzają urzędnicy.
I publicznie. I to jest zastrzeżenie, musi to się odbywać publicznie.
Musi publicznie, ale urzędnicy, tak. Prawda, burmistrza urzędu, więc to jest często, podlegli są jakiemuś układowi politycznemu i często rzeczywiście było tak, jak ja mówiłem w Gdańsku. No jakoś to tak, w każdym razie twarda prawica to często przegrywała, więc warto korzystać z publicznego, konieczności publicznego wymogu takiego losowania i ogłaszać na przykład wcześniej, jak wielu kandydatów zweryfikowanych, spełniających kryteria formalne zgłosiliśmy jako dana partia polityczna. Jeżeli później się okaże, że myśmy zgłosili, prawda, 800 osób.
A przeszły cztery,
a Platforma zgłosiła 300 i przyszło 250, no to wiadomo, o co chodzi.
Proszę Państwa, zbliża się godzina 23. W studiu Radia Maryja nasi goście pan senator Jerzy Schmidt, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Senacie oraz pan poseł Jacek Kurski. Obaj panowie z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy bardzo serdecznie. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla południa kraju i dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66. Kierunkowe do Torunia 056. A długo tej muzyki nie posłuchamy, bo widzę, że wszystkie linie telefoniczne sygnalizują, że chcą Państwo rozmawiać i że jest mnóstwo pytań. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Proszę bardzo. Słuchamy.
Panie Boże, Tadeusz Szczeladzi. Panie Jacku Kurski, tak się w takim bezpośrednim zwrocie zwrócę do Pana. Czy Pan naprawdę powiedział to, co ja w chwili słyszałem i zarejestrowałem, że po prostu Pan Prezydent jest skłonny ku Platformie Obywatelskiej?
Nie.
No to powiedz na antenie.
Nie.
A gdzie pan to słyszał?
No nie, no właśnie coś takiego właśnie usłyszałem, że pan prezydent, jak gdyby, podobnie jak pan Wałęsa, kiedyś był, podpierał lewą nogę, to pan prezydent jest taki jak gdyby skłonny w kierunku Platformy Obywatelskiej.
Nie. To na świadków biorę...
Świadkiem mogę być.
Na świadków biorę 2 miliony naszych słuchaczy. Nic takiego nie powiedziałem.
Panie,
ciekawe to jest, że można słuchać i nie słyszeć, albo słyszeć zupełnie coś innego. To jest...
Ja mówiłem, dobrze, owszem, że po wyborach...
Że pan właśnie jest z nami. My jesteśmy z panem. Niech pan pamięta o tym. I pan Jan z Nowego Targu, i ja, Szczeladzi, i prawie cała Polska jest z nami. A teraz musimy się stanowić nad tym, jak to zrobić, żeby w naszym kraju było dobrze panu, ojcu, mnie i każdemu Polakowi. Także no, twórzmy to, co tworzymy. Dziękuję panu. Dziękuję również za ten właśnie komunikat, który był dzień wcześniej w sprawie obrony pana Antoniego Macierewicza, którego bardzo pozdrawiamy, którego szanujemy i w nim jest również nasza nadzieja. Także zróbmy wszystko razem, żeby u nas było dobrze. To ja... jeżeli się pomyliłem.
Dziękujemy serdecznie, z Bogiem. Odbieramy kolejny telefon, proszę bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca i witam panów, witam ciebie Jacku.
Witaj.
Ja bym chciał kilka słów tu z podwórka niemieckiego, bawarskiego konkretnie, a propos właśnie dzisiejszej dyskusji i tego przyszłego, mam nadzieję, modelu wyborczego, tworzenie bloku. I tu chciałbym powiedzieć, że zresztą od kilku miesięcy to powtarzam po wyborach, kiedy wiedziałem, że jedyną drogą do utrwalenia tego bloku narodowo-chrześcijańskiego to będzie właśnie ten triumvirat Prawo i Sprawiedliwość, LPR i Samoobrona. Myślałem, że jeszcze ewentualnie PSL by tutaj można było dopasować z jego tradycjami, ale na razie widzę, że z tego nic nie wychodzi. Natomiast chciałbym się, że tak powiem, zastanowić głęboko, że pan senator powiedział o sprawie ewentualnych porozumień, jeżeli by ta arytmetyka wskazywała z Platformą Obywatelską. No ja uważam, że nie powinniście panowie robić absolutnie tego błędu, bez względu na to, jakby, powiedzmy, konfiguracje się ukształtowały, bo to mógłby być początek końca załamania się właśnie tej jasnej linii bloku narodowo-chrześcijańskiego. Dlatego, że w Platformie Obywatelskiej tam jest miszmasz, że tak powiem. Tam są i ludzie, powiedzmy, o poglądach narodowo-chrześcijańskich, katolickich, ale jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu są przeciwni nauce Kościoła, nauce społecznej Jana Pawła II i tak dalej. No i chciałbym się zagłębić. Dlatego uważam, że nie powinno się wchodzić i zastanowiło mnie to, że jest propozycja, że w Warszawie jest koncepcja, ewentualnie jakby arytmetyka wskazywała, to można utworzyć pewien blok, koalicję PO PiS. I to by już łamało całą tą architekturę, która według mnie powinna się w ciągu najbliższych lat wykształtować. Bo tu na przykład Bawarii, obecna Unia Chrześcijańsko-Katolicka, Chrześcijańsko-Społeczna, CSU, ona w końcu lat 40. i na początku lat 50. tu było około 15-20 partii o podobnym profilu, tak jak w tej chwili jest PiS, Samoobrona i LPR. I one dopiero, bo były rozbite też do wyborów komunalnych, była partia bawarska ludowa, były różnego rodzaju inne partie, które powstawały po utworzeniu Republiki Federalnej Niemiec. Bawaria miała specyficzny statut i dlatego CSU powstała. I tam połączyło się najpierw po tych klęskach, że tak powiem, i rozdrobnieniu, kiedy SPD, właściwie socjaldemokraci z komunistami, powiedzmy byłymi komunistami szli razem. I CSU właśnie pod wodzą pierwszego premiera Bawarii utworzyło tą Unię Chrześcijańsko-Ludową, bawarską CSU. I właściwie od prawie 60 lat w Bawarii CSU ma powyżej 50 plus 1, co najmniej 50 plus głosów, które zdobywa w wyborach czy komunalnych, czy na szczeblu federalnym, kiedy z CDU tworzy koalicję.
Tak, dziękujemy panie Marku, już rozumiemy, tak, już o co chodzi, a jest mnóstwo telefonów z pytaniami. Rozumiemy, to pan wyjaśnia szeroko, ale no to właściwie potwierdza pan słuszność tych decyzji, prawda?
Mhm. Tak. Tak, no i dokładnie o tym mówimy, żeby to po prostu była konsolidacja systemu politycznego. Tak jak w Bawarii się to udało CSU, tak mamy nadzieję uda się tutaj w Polsce nam. I w wyborach samorządowych zawsze ta prawica, ten nurt, który próbował właśnie konsolidować państwo, budować silne państwo, nie odnosił wielkich sukcesów. Czas na to teraz, żeby naprawa Rzeczpospolitej, ta budowa czwartej Rzeczpospolitej zeszła właśnie do samorządów. Temu między innymi służy ta nasza propozycja możliwości blokowania list, która jest otwarta naprawdę dla wszystkich środowisk politycznych w Polsce.
I ja tylko, ponieważ te kilka słów było do mnie skierowanych, ja tylko tutaj chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że będzie w wielu miejscach, a pewnie w większości gmin, będzie druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydentów i wówczas może się okazać, że jeżeli z jednej strony staje w jednej, jako jeden kandydat, to jest przedstawiciel SLD, a z drugiej strony kandydat albo PiS, albo Platformy, no to jest pytanie, prawda, czy mamy jakby w ogóle tutaj odrzucać tą współpracę, czy nie podejmować, albo mówić, że niech każdy głosuje według swojego sumienia, no czy jednak będziemy próbowali się porozumiewać. No jest to konkretny dylemat polityczny, na pewno dla nas nie będzie łatwy.
Tak, no bo Marek z Bawarii tutaj, którego też serdecznie pozdrawiam, wspomniał o tym przypadku w Warszawie, znaczy naszej ofercie, że jeżeli wyniki wyborów wskazywałyby, że wygra na przykład Kazimierz Marcinkiewicz, na to są duże szanse i życzymy mu tego, gościł dzisiaj w tym studiu, a niezły wynik, bo też na to się zapowiada, zanotuje w Warszawie Platforma Obywatelska, no to pokazujemy elektoratowi Platformy Obywatelskiej, że widzimy taką możliwość. Nie jest to przekreślenie raz na zawsze współpracy, że akurat przewodniczącym Rady mógłby być przedstawiciel Platformy. Akurat przez gardło mi to przechodzi, chociaż jestem znanym przeciwnikiem Platformy. Tym niemniej mądrość polityczna nakazuje, żeby w obliczu szczególnie wyborów bezpośrednich, gdzie trzeba w drugiej turze jak najbardziej centrowo iść, żeby zgromadzić jak największy elektorat. Taka propozycja jest pokazaniem otwartej dłoni nawet w stronę elektoratu Platformy, bo pamiętajmy, my często mówiąc Platforma, myślimy Tusk, Rokita i te złe oczy i ten straszliwy, brutalny język i atak przy każdej okazji niektórych mediów. Natomiast jest w elektoracie Platformy sporo, szczególnie w wielkich miastach, sporo rozsądnych ludzi, zagubionych, tak jak dzwonił nasz
panie pośle, ale jeżeli myślimy o Warszawie, to myślimy o Układzie Warszawskim, myślimy o Piskorskim i o innych.
No to...
Na to zgody na pewno nie będzie, żeby z tymi ludźmi się układać. To
no oczywiście, oczywiście, tylko akurat w Platformie Warszawskiej jest głęboki konflikt właśnie między Piskorczykami a tą platformą, która teraz tam rządzi, ale to już nie nasz problem. Ale myśl na przykład o Tomaszu z Łodzi, prawda? Tak. Dzwonił słuchacz 20 minut temu, że głosował na Platformę, teraz słucha Radia Maryja, słucha, no takich ludzi właśnie nie przekreślajmy, bo jest z czegoś się te notowania PiS-u biorą. No PiS wziął tylko 27% w wyborach do parlamentu. Często sondaże nam dają dzisiaj 30 czy 30 kilka, pomimo tego brutalnego ataku przez wiele miesięcy, więc jest głęboka refleksja nawet w elektoracie Platformy, który należy takimi gestami, jak ta warszawska propozycja, również pozyskiwać i pokazywać otwartość właśnie na doły Platformy, które bywają całkiem rozsądne.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Teresa z Podlaskiego, z powiatu grajewskiego. Serdecznie witam ojca i gości z PiS-u. I chciałam po pierwsze zapytać o taką rzecz. Czy PiS to do swoich szeregów przyjmuje nowych członków, bo ja się nie mogę w Grajewie znaleźć siedziby PiS-u, a jak na stronę internetową wchodziłam, to nie mam odpowiedzi do dziś, a chciałam się akurat zapisać. Pierwsze pytanie. Drugie, to chciałam zapytać, kiedy to ja już będę mogła spokojnie spać, bo tak, już koalicja jest, wszystko dobrze. Ustawy z trudem, ale te najważniejsze przechodzą i ja się tak cały czas obawiam, czy żeby PiS nie zboczył z kursu, który jest dobry, i gratuluję wszelkich poczynań i życzę dużo wytrwałości, odwagi. No i to tyle byłoby.
Dziękujemy pani.
To tak mówię do wielu osób, które do nas też czasami dochodzą takie głosy, że no nie można się do PiS-u zapisać czy skontaktować z nami. Jesteśmy otwarci na nowych członków, jesteśmy otwarci na wszystkich uczciwych ludzi, którzy chcą wspierać program i nasze działania. No czasami z jakichś powodów technicznych może to jest trudne, ale tu bym po prostu prosił o cierpliwość, jakąś pewną wyrozumiałość. W województwie podlaskim pełnomocnikiem od soboty jest pan senator Krzysztof Putra. To jest niezwykle silna osobowość i niezwykle dobrze zorganizowany człowiek.
Także wicemarszałek Senatu.
Wicemarszałek Senatu i wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że na pewno, jeżeli jeszcze raz pani spróbuje, czy to w końcu to się uda i ta współpraca na pewno zostanie nawiązana.
I jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam
ojca,
redaktora i gości. I chciałem właśnie wyrazić swoje zdanie, że ta nowa ordynacja jest wspaniała, bo po prostu wyeliminuje się wszystkie jakieś takie, co powstają komitety, jakieś niby prawica, potem się wychodzi z tego krzywica, nie wiadomo na kogo się w sumie głosuje. I na przykład u nas w Kielcach powstał taki blok, ten taki wyborczy w 2000 komitet i taki wszedł z tego komitetu pan Lubaski na prezydenta i teraz na przykład on wszystkie targowiska pisaki wduje, czyli po prostu walczy z polskim handlem. Wyraźnie powiedział, że on wszystkie targowiska zlikwiduje. Natomiast promuje hipermarkety, na przykład hipermarket taki przetarg wygrał.
Tak, ale może to już w te szczegóły nie wchodzimy, dobrze?
Tak. Ale i chodzi o to, że przede wszystkim właśnie w ten sposób uniknie się jakichś takich niepożądanych, można powiedzieć, radnych, którzy po prostu nie wiadomo kogo reprezentują, bo na przykład się okazuje, że ten, co występował na przykład z jakiegoś tam komitetu, miał wielkie billboardy, nie wiadomo kto i co, a teraz wiadomo, że to będzie konkretna partia, prawda, konkretne jakieś ugrupowanie. I wtedy nie będzie po prostu, można powiedzieć, takiego oszustwa, które w tej chwili, do tej pory występowało.
Tak, dziękujemy serdecznie. Może tak, odbierzemy jeszcze tutaj telefon, bo w tej chwili ktoś tutaj do nas dzwoni. Halo?
Nie będzie, bo pan jest Jezus Maria Zaprzedziewica.
Teraz i zawsze witamy bardzo serdecznie ojca dyrektora.
Koniec serdecznie słucham, a słucham przez internet. Proszę ojca, to jest trochę większe opóźnienie.
Ale to pięknie, mamy takie możliwości techniczne w tej chwili.
Tak.
W różnych miejscach, w częściach świata.
W tej chwili przez radio, ale teraz przez internet.
A jak daleko od nas, ojciec dyrektor?
No, o rzut kamieniem.
Tak. To trzeba dobrze rzucać.
Zależy, jaki kto ma rzut. Tak. W każdym razie pozdrawiam serdecznie.
Witamy, szczęść Boże.
Pana posła i pana senatora i ojca. I dziękuję za taką piękną rozmowę i takie piękne rozmowy Polaków. To jest naprawdę piękne. To takie widać troskę o dobro wspólne i to jest. Obyśmy jak najszybciej tę Polskę odbudowali, żeby wszystkim żyło się godnie i Polska, żeby była piękna. Dobrze się rozwijały rodziny wszystkie i tak dalej, każdy Polak. Ale ja mam dwie sprawy. Pierwsze, no co do tego, ja na przykład w Białymstoku bardzo, bardzo szanuję pana Jurgiela i tam też widać, w Białymstoku też nie ma zgody, jakieś takie. Szkoda, że również w PiS-ie są takie, powiedziałbym, proszę wybaczyć panowie, ale moglibyście zadbać, może byście dali radę to zrobić, żeby nie było widać na zewnątrz pewnych różnic. Żeby sobie ci ludzie, żeby nie występowali w mediach, w rodzinie, jak coś jest, to się nie mówi do sąsiadów, ani tak, żeby sąsiedzi wiedzieli, czy cała wioska, czy może szerzej, prawda? To jest pierwsze, wtedy więcej będziecie jeszcze zyskiwać, bo sprawa jest dobra. Sprawa jest dobra i te nasze wady można by tak trochę no proszę, dobro wspólne, żeby było, a nie te ci korony, jak raz po raz również na prawicy widać było dawniej takie korony. Ilu tych prawicowców było, tyle koron. A jak patrzyłem na lewicę, to oni trzymali razem, bo był kompromis interesów. Oni razem, może, przepraszam, bardzo bym powiedział, zacytowałbym pana, zaraz jak się śpiewa, tego Rosiewicza, do żłobu, on tak śpiewa taką piosenkę, prawda? I oni tak jakoś to było, mieli wspólny interes i tu byli, no na pewno ze sobą nie zgadzali się, ale żeby dzielili tą skórę, dzielili to co polskie, to co, żeby jak najwięcej dla siebie. I to teraz widać zresztą, zawłaszczyli wiele, przygotowali się do tych przemian, stare wilki, przygotowywali młode wilczki, to znaczy swoje dzieci na różnych uniwersytetach światowych, zachodnich, kiedyś oni w Moskwie i tak dalej, na wschodzie, a teraz tak się ustawili. I właśnie pierwszy ja bym był, warto by rozmawiać ze sobą, W cztery oczy, a później ewentualnie, proszę wybaczyć, że to mówię, ale raz po raz widzę tu, tam i tak dalej. Akurat co do pana wicemarszałka, ja mam trochę inne spojrzenie, zresztą świadomie i celowo to mówię głośno. Tak chociażby nie tylko do wicemarszałka, również do marszałka Senatu, patrzę na Polonię, co robią z Polonią, no to jest pożal się Boże. Polonia, albo inaczej Polska bez Polonii, tak jak serce w jedną komorą. Ono nie popracuje. Tyle lat Polonię niszczyli komuniści. Ambasady, przepraszam, ja cytuję, w tej chwili tak ze wschodu, jak i z zachodu Polaków, bo przez radio mamy kontakt naprawdę z bardzo znaczną częścią Polonii, tak bym powiedział. Nasze spotkania z Polonią to nie tylko setki, ale tysiące ludzi i przychodzi na te spotkania w różnych miastach, w różnych częściach świata i tak wszyscy się na to samo skarżą. I mówią, że jeszcze nic się nie dzieje, czegoś, co by zauważyli dobrego dla jednoczenia Polonii, dla odbudowania w całości. W dalszym ciągu te ambasady to jakby zadanie miały niszczyć Polonię, dzielić, divide et impera, typowe, diabelskie, starożymskie, ale i komunistyczne. Tak, i to jest. A gdy się podzielimy, to nic nie zrobimy. Gdy skłóceni jesteśmy, nic nie zrobimy. Widzimy, jak teraz jakoś duża część społeczeństwa nie daje się skłócić w Polsce. Media to z kolei tu robią. Tam robią ambasady i ludzie, którzy szli razem z tą emigracją, szli agenci tamtego systemu, zakładali media, radia, telewizje, pisma, nieliczne pisma czy nieliczne media są bardzo, powiedziałbym, takie pozytywne, są one, a dziennikarze to są bohaterowie, są wspaniali ludzie i Polonia to bardzo dobrze rozszyfrowuje. I tutaj, no co robią? Senat jest od Polonii. Senat. Nawet proszę wybaczyć, szanuję wszędzie Polaków. Wszędzie. Nie chciałbym, żeby dyskusja szła na inne tory, ale na przykład to, co zrobiono na Białorusi, no to jest naprawdę żenujące i chyba patrzy tylko... I Polacy dają się używać, przepraszam, że znowuż tak bardzo ostro powiem, jako mięso armatnie dla Zachodu. Polakami rozgrywa Zachód tam sprawy, a nie myślimy o Polakach. O Polakach. To byłoby dyskutować. Znowuż dlaczego? Też dzięki tym wszystkim kontaktom z Polakami tam. Bo dobrze, że są niezwykle mądrzy i roztropni księża. I znowuż Kościół ratuje Polskę. Polaków gdzieś w świecie, tak jak zresztą w innych częściach świata. Wszędzie właściwie Kościół, tylko księża stają na wysokości zadania, a nie politycy. Właśnie a propos Białorusi, no to pojechał tam pan Roman Giertych, żeby pokazać się i co dalej zrobił. I pojechał pan Tusk na Białoruś. Błysnęli, coś tam zawrócili w głowie, zaistnieli w mediach. No, to tak jak spadająca gwiazda, jakaś aktorka, no to robi wtedy skandal, żeby ją zauważyli. Przepraszam, tak, ale tak, bo co, dlaczego tak mówię, tak mam prawo tak myśleć, bo co oni zrobili dalej dla tamtych ludzi? A tam jest bardzo poważna sytuacja. Żeby ci Polacy mieli prawo do szkoły, żeby się nie bali. Ilu młodych Polaków, ilu Polaków zrezygnowało ze szkół, bo się boją. Ilu, a jak z mediami? Które telewizje tam jeszcze istnieją? Polskie. Prawda? I tak dalej. Także myślę, że potrzeba tu ciągle tego jednego myślenia jednoczyć i cel. Dobro wspólne. Dobro wspólne, żeby Polakom żyło się godniej, żeby Polska była coraz piękniejsza, żeby dorastała do tych, powiedziałbym, możliwości i Zachodu. Dlaczego Polacy nie ma się im żyć lepiej? Dlaczego nie mamy mieć wszystkiego? Polacy są, to jest mądry naród, tylko ogłupiany systematycznie, zwłaszcza przez media, albo inaczej przez właścicieli mediów, no i najemników w tych mediach, prawda? No to jest to. I jeszcze jedno. No właśnie, panowie mówicie tak jak CSU na Bawarii. Ja się bardzo boję, żeby nie było w Polsce czegoś takiego, jak CSU, CDU, jakie to są katolickie partie. Jakie, czy chrześcijańskie, przepraszam, jakie to chrześcijańskie partie? Proszę popatrzeć, problem życia. Jak patrzą na to? Problem małżeństwa. Jak patrzą na to? Problem rodziny. Jak patrzą na to? To jest papierek lakmusowy, kryterium. To jest tak, CSU, CDU to jest to samo, FDP masońskie, no i PDS czy Zieloni. I u nas to samo, ja nie będę mówił, które partie na to wyglądają. I to jest, pytam się, gdzie są partie, którym będzie zależało na narodzie ściśle. Bo na przykład teraz nawet ta partia rządząca czy tak dalej jest w tej chwili oczernianie systematycznie Polski, chociażby przez Grossa. A co my robimy dla obrony dobrego imienia Polski? Co my robimy? Sprawa jedwabnego.
ponad 60 miliardów dolarów chodzi o to, żeby Polacy płacili. Pisnął troszeczkę pan Marcinkiewicz, wszyscy wrzeszczeli, łącznie z byłym premierem, listy czołobitne do pana Edelmana i nie tylko, z całym szacunkiem do pana premiera i z podziękowaniem za wszystko, co robił dobrego. Mówię o byłym premierze. Ale tu przecież chodzi o coś więcej. No nie wiem, może ja się nie znam na tym, ale wiem już jedno, że ma być, no mowa nasza ma być tak, tak, nie, nie. Co nadto jest od złego pochodzi, żadnego kombinowania. I będą się liczyli z nami, jeżeli będziemy bardzo klarowni. Tak jak bardzo pięknie zrobił pan premier teraz, gdy ci, według mnie, ja nie osądzam wszystkiego, ale mnie się podobało, mówię moje subiektywne zdanie, gdy pani ta otwierali to centrum wypędzonych, poszkodowanych, tak, prawda, Steinbach robiła to w Berlinie, a on pojechał do Stutowu i pokazał, bardzo dużo powiedział tym gestem. Powiedziałbym mądre mu dość. Prawda? I to było piękne i tak dalej. Ale teraz mnie brakuje właśnie obrony dobrego imienia Polski. I tak dalej. Czyli ciągle jednoczenie i dla dobra wspólnego. Boję się, żeby nie było w Polsce tego CDU, CSU, FDP i trzecie PDS razem z Zielonymi. To tam nie ma, to jest chrześcijańskie. Chrześcijańskie na wzór Unii Europejskiej. Tak, tyle, ile pozwolą. Dlatego tego mi brakuje jeszcze, ale cieszę się, że w PiS-ie są też ludzie, którym zależy na Polsce. Oby. Ale co do Polonii, właśnie ponieważ państwo mnie sprowokowaliście, wicemarszałek, ten wicemarszałek Senatu jest odpowiedzialny za Polonię. A to jest naprawdę żenujące. Proszę wybaczyć, Polonia jest w dalszym ciągu traktowana po macoszemu. Polonia była traktowana dobrze, jak trzeba było, jak dolary miały odpowiedni kurs, jak trzeba było pomocy Polsce. Tak, trochę się zmienia chociażby te odznaczenia dla ludzi, bohaterów, ale odznaczeniami wszystkiego nie zrobimy. To jest takie powolne pójście. Oby były wyraźne gesty, tak samo jak wyraźne gesty, wyraźne rozwiązania dla Polski, miejsca pracy w Polsce, a nie emigracja. 2 miliony Polaków, jeszcze 3 miliony wyjedzie i to ludzi wykształconych na koszt Polski, a w Polsce zostanie kto? Starzy, chorzy i kto jeszcze? Prawda? I kto ich będzie utrzymywał i kto się będzie nimi opiekował, kto im da emeryturę, kto zarobi na to. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. Witamy serdecznie. Dziękujemy za te mądre refleksje od ojca dyrektora. A ta metafora z CSU nie dotyczyła ideowości programu CSU, zresztą to pan Marek z Babary to przywołał. Natomiast chodziło o udany tam fenomen konsolidacji wokół jednej partii. No oczywiście żadnym naszym punktem odniesienia dla nas nie są aksjologie i systemy wartości wypracowane w Niemczech, nawet w katolickiej Bawarii, gdzie to jest wszystko już...
Panie pośle, tak. Jeszcze panu dziękuję bardzo serdecznie dziękuję za to, że pan tak odważnie staje również w sprawach Polski w Trójmieście. To jest skandal. To jest naprawdę działanie przeciw Polsce. I myślę, że w Trójmieście jest bardzo dużo Polaków wspaniałych. A takie te na przykład ściągnięcie roty, prawda, a później teraz ta sprawa, bo honorowy obywatel SS-man.
Te.
No to jeszcze weźmy Hitlera za honorowego obywatela, pomniki mu stawiają, niech stawiają.
No niestety tak.
Przepraszam bardzo, no ale to jest absurd. Rozumiem pojednanie, o to trzeba, ale pojednanie nie ma nic wspólnego z... Trzeba pamiętać jeszcze i mieć roztropność. Dziękuję serdecznie.
Dokładnie. I trzeba się...
Niech się pan nie daje. Szczęść Boże panu.
Przy wsparciu i przy modlitwie Radia Maryja, tu jest ładowanie akumulatorów. Dziękuję szczególnie za tą ostatnią refleksję. Rzeczywiście, no takie są skutki również częściowo w świadomości rządów Platformy. Bardzo wobec tradycji i w ogóle wobec Niemców niezwykle służalczych. To, że prezydent Gdańska nie rozumie, że były żołnierz Waffen-SS, czyli formacji uznanej za organizację zbrodniczą przez Trybunał Norymberski w 1946 roku, nie może być, czy nie powinien być honorowym obywatelem miasta Gdańska, jest przerażające. No, ten człowiek po prostu nie rozumie. A potem się dziwimy, że nas traktują na Zachodzie, że można każde kłamstwo do Polaków przykleić. No bo jeśli jest kłamstwem, a przecież jest kłamstwem, że nie było polskich obozów zagłady, tylko były hitlerowskie obozy zagłady na terytorium Polski, ale takie poglądy funkcjonują na Zachodzie, w Stanach, w Kanadzie, nawet czasem w Wielkiej Brytanii, to jeżeli my nagradzamy SS-manów, byłych żołnierzy Waffen-SS honorowym obywatelstwem, to się nie dziwmy, że to się w jeden obraz układa. No tak, no mordowali Żydów, no to nic dziwnego, że dają SS-manom honorowe obywatelstwo. Przecież my z punktu widzenia pozycji Polski nie możemy się tak degradować, i to własnymi rękami, rękami trójmiejskich elit takie rzeczy są przeprowadzane. Jutro mam na ten temat zresztą dyskusję w trzecim programie polskiej telewizji we wszystkich, na całej Trójce, we wszystkich województwach. Będzie to transmitowane, dyskusja Lech Wałęsa, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, chyba pan Paweł Chile, pan Adam Krzemiński, ja po drugiej stronie. No jest tak,
równowaga siły.
4-1, ale
typowo dla telewizji.
Jeżeli tylko będzie równa ilość czasu dla jednej i drugiej strony, to myślę, że będzie to z korzyścią. Więc dziękuję tutaj za wsparcie ojca dyrektora i trzeba powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie naprawdę robi dużo. W tej sprawie Gintera Grasa uzyskałem osobiste poparcie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Parokrotnie z nim na ten temat rozmawiałem. Mówił jasno, że po prostu my się nie możemy na to zgodzić, żeby byli SS-mani. Waffen-SS to jest Waffen-SS po prostu, i ktokolwiek, kto przemilczał, czy potem napisał ileś książek, ale jednak zataił ten fakt, no nie może być. No przecież my nie wypominamy tutaj błędu młodości, tylko krętactwa, przemilczenia wieku dojrzałego, dorosłego i te pozy sumienia antyfaszyzmu, autorytetu moralnego, kiedy to wszystko okazało się kompletnie puste. Ale PiS w tej sprawie jest twardy. Nasza twardość wyraziła się chociażby w tym, czego nie można było od lat zrobić, czyli w nazwie, zmiany nazwie obozu Auschwitz-Birkenau. No właśnie do tej pory to się nazywało obóz zagłady Oświęcimiu i wykorzystywano to właśnie do tego szkalowania Polski. Od teraz decyzją władz naszego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, inicjatywa ministra Ujazdowskiego szła w tym kierunku, żeby oficjalną nazwą uznawaną przez UNESCO był były hitlerowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, a nie żaden Oświęcim. I tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, tak to wygląda. Ta pierwsza refleksja ojca dyrektora, że tam są gdzieś pewne różnice na Podlasiu i to trzeba trzymać wewnątrz PiSu, nawet jeśli tak jest, to właśnie wczorajsza decyzja prezesa partii zmierzała do tego, żeby to usystematyzować. Od wczoraj mamy organizację okręgową, to znaczy nie ma już zarządów wojewódzkich, są pełnomocnicy okręgowi, czyli już nie 16 województw, gdzie był trudniejszy dostęp, tu właśnie nawiązuje również do głosu pani Teresy z Grajewa, gdzie był trudniejszy dostęp do takich struktur wojewódzkich. Jest 41 pełnomocników okręgowych, bo tyle mamy okręgów wyborczych. Tak się składa, że Jerzy Schmidt jest szefem, jest pełnomocnikiem na ten okręg olsztyński, od Olsztyna do Ełku. Ja jestem pełnomocnikiem na okręgu gdańskim, czyli ta wschodnia część województwa pomorskiego od Gdańska do Kwidzyna, Starogardu. Po to, żeby być bliżej wyborcy, żeby łatwiej było do nas dotrzeć. Akurat tutaj trochę się martwię o Krzysztofa Putrę, który występuje w obydwu refleksjach ojca dyrektora, bo jest i pełnomocnikiem na całe województwo podlaskie i jest wicemarszałkiem Senatu odpowiedzialnym za te kontakty z Polonią. Jeśli chciałbyś, Jurku, coś o tej Polonii.
Tak, proszę. Tak, oczywiście. Znaczy, na początku może zacznę od tej budowania jedności i na prawicy i wewnątrz PiSu. No, jesteśmy partią polityczną. Partia polityczna skupia ludzi ambitnych z różnymi przekonaniami, którzy no, i z różnymi charakterami, może to jest czasami jeszcze bardziej trudne czasami do okiełznania, ale myślę, że no tak obiektywnie rzecz biorąc, naprawdę Prawo i Sprawiedliwość zrobiło ogromny krok ku temu, żeby prawica w Polsce przestała się kojarzyć z kłótniami, pokazała obraz organizacji sprawnie działającej, które ma jasne kierownictwo, w której członkowie umieją się podporządkować, w której jest wspólny cel i te spory, które gdzieś tam są w takim czy innym miejscu, no potrafimy to załatwiać. Oczywiście no nigdy nie będzie idealnie, to są żywi ludzie i czasami może to do końca nie wychodzi, ale no mam wrażenie, a tego doświadczenia politycznego mam sporo, że to jest wszystko pod kontrolą póki co i daj Boże, żeby tak było, bo gdyby nam się nie udało zachować tej jedności, to tak wielu chociażby ustaw nie przeprowadzilibyśmy przez parlament, tak wielu rzeczy nie zrobiłby rząd, bo byłyby ciągle jakieś tam wewnętrzne niesnaski czy blokowania wzajemne, a to wszystko póki co udaje się przeprowadzać. Na pewno nie ma tu hamulców wewnętrznych do tego, co robimy.
Panie senatorze, ale jeszcze chciałbym wrócić do tego
do sprawy
wątku.
Polonii.
Nie, jeszcze do tego wątku, który tu. Aha, bo pan senator chciałby jeszcze o tej Polonii.
Tak, bardzo krótko, może
to ja tak, jeszcze tylko chcę do jednej rzeczy, proszę o której bardzo. Tutaj wspomniał jakiś dyrektor. Mianowicie to wiąże się bardzo mocno z naszym tematem. Pan kilkakrotnie już dzisiaj wspominał o tym jakby pewnej tendencji, pewnemu zwrotowi, pewnemu procesowi, który zmierza ku tej dwupartyjności,
tak,
prawda? I
tak.
Ten, że prawica, lewica właściwie. No ale w praktyce niejednokrotnie widzimy to, co tutaj ojciec dyrektor podkreślał w tej swojej wypowiedzi, że potem okazuje się, że ideologicznie to są niewielkie różnice pomiędzy tymi partiami. Jest to kwestia czasem pewnych decyzji takich administracyjnych, czy innego jakiegoś tam podejścia do niektórych spraw, ale gdy chodzi o właśnie na przykład stosunek do spraw takich jak wartości, jak życie, obrona życia, czy właśnie małżeństwo, rodzina i tak dalej, to potem okazuje się, że bez względu na to, na którą z tych dwóch partii zagłosuje, to będzie to samo. I tutaj pytanie, czy to nie ma takiego niebezpieczeństwa w pewnym momencie, że właśnie ten system dwupartyjności, który z jednej strony uporządkuje scenę polityczną, ale później spowoduje to, że no chcąc nawet jakieś właśnie bronić pewnych wartości, no to najpierw przebić się w ramach tego wielkiego, prawda, tej silnej partii, no będzie prawie, że niemożliwe albo bardzo trudne, a potem bronienie właśnie pewnych takich no, istotnych rzeczy, które często na przykład są wartości narodowych i tak dalej, no może okazać się w tej sytuacji, w takiej ordynacji niełatwe, żeby się jakieś ugrupowanie takie, które na przykład będzie próbowało tych wartości strzec, mogło przebić.
No, ksiądz redaktor postawił tutaj bardzo ciekawy problem. Czy jest tak, że w momencie, gdy tworzymy większe ugrupowanie, czy ono musi się wyrzekać ideowości? Czy jakby automatycznie w momencie, gdy mamy do czynienia no, ze skonsolidowanym ruchem politycznym, on przestaje być ideowy? Wydaje mi się, że w naszej sytuacji, a mówimy przecież o Polsce, konkretnie o Polsce, o tym, gdzie żyjemy i dlaczego pracujemy, takiego zagrożenia nie ma. Ja myślę, że wręcz przeciwnie, że to właśnie tym spoiwem to są te podstawowe wartości, bo często my się kłócimy co do różnych spraw mniejszej wagi, gospodarczych, ustrojowych, politycznych, natomiast jeżeli chodzi o te fundamentalne wartości, o którym ksiądz wspomina, no to tutaj w bardzo różnych środowiskach jest jedność i wydaje mi się, że to właśnie stało się fundamentem tego udanego procesu konsolidacji początkowo Prawa i Sprawiedliwości, który przecież też składa się z przedstawicieli różnych środowisk i mimo to, że rozrastamy się i tworzymy coraz większą partię polityczną, zyskujemy poparcie, zyskujemy coraz nowych członków, to absolutnie chyba nikt nie może nam postawić zarzutu, że jesteśmy mniej ideowi niż powiedzmy 2 czy 3 lata temu i takich zagrożeń braku ideowości na pewno nie ma. Co do tego naprawdę bym się nie obawiał, natomiast jeszcze wracając do sprawy Polonii i Senatu i roli Senatu w ochronie i w budowaniu pomostów między Polonią a krajem. Otóż to jest tak, my oczywiście mamy jako swój konstytucyjny obowiązek dbanie o Polonię i to w miarę możliwości czynimy jako Senat, ale nasze możliwości są po prostu tutaj ograniczone. My nie obsadzamy ambasadorów, nie obsadzamy ambasad, robi to MSZ i myślę, że tutaj też pewnie będzie sporo zmian. Mamy niewielki budżet, którym dysponujemy. Natomiast myślę, że te krytyczne uwagi, które ksiądz dyrektor zgłaszał, no, to jest na pewno pole do rozmowy. Myślę, że pan marszałek Puta na pewno na taką rozmowę jest otwarty i myślę, że tutaj trzeba sobie po prostu to w takiej otwarciej rozmowie wyjaśnić te wszystkie problemy, które są, a myślę, że pan marszałek Puta na pewno chętnie na to wszystko zareaguje.
I kończymy już nasze spotkanie. Proszę Państwa, już za chwilę modlitwa na zakończenie. Ja może jeszcze kilka słów nasi goście na zakończenie.
Więc tak w duchu tej refleksji rozpoczętej przez ojca dyrektora, rzeczywiście związanej z tym ostatnim pytaniem, czy skala poparcia wymusza centrowość programu i rezygnację z pewnych wartości imponderabiliów. Tak może czasem w Polsce i bywało. No, było tak niestety z AWS-em, że pod wpływem Unii Wolności ten program się coraz bardziej liberalizował, centrował i skończyło się to katastrofą, bo elektorat słusznie odszedł od tej linii. Natomiast nam, wydaje mi się, to nie grozi. To znaczy rok rządów, prawie rok, no 10 miesięcy Lecha i Jarosława Kaczyńskich pokazuje niezwykłą determinację właśnie z punktu widzenia obrony pozycji narodowych. Jarosław Kaczyński i swoje expose jako premier, i swoje przemówienie na ostatnim kongresie 4 czerwca w Łodzi zaczynał od jednej frazy. Warto być Polakiem. Warto być Polakiem i warto ten fenomen, któremu na imię Polska, warto, żeby trwał w Europie przez wszystkie lata. I to widać i jeśli chodzi o obronę pozycji katolicyzmu w Polsce, i ochronę życia poczętego, i prawo uczestnictwa w dyskursie publicznym takiego środowiska i takiego medium, jakim jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik. Tutaj nie ma ani kroku w tył i przyjeżdża tutaj premier i ministrowie i po prostu przyznajemy się i nie wyszywamy sobie tego radia na partyjnym sztandarze, ale po prostu przyznajemy się do tego zespołu wartości. To samo dotyczy pozycji Polski w Europie i w świecie. To my potrafiliśmy zagrozić wetem w Unii Europejskiej, jeśli budżet nie będzie odpowiadał naszym aspiracjom na te inwestycje, które chcemy wydać i zorganizować w najbliższych latach, i budując drogi, autostrady, budując miejsca pracy. I jeśli chodzi o pozycję Polski przy wizach amerykańskich, twardo tutaj artykułujemy nasze stanowisko. Nie ulegamy szantażowi Rosjan w sprawie gazu i energii. Budujemy nowy dostęp do złóż ropy, czy budujemy gazoport w Gdańsku. Bronimy dobrego imienia Polski w świecie. Mówiłem tutaj o Auschwitz-Birkenau, ale też i sprawa właśnie Eriki Steinbach. Od razu Jarosław Kaczyński, o czym mówił ojciec dyrektor, pokazuje, że tego dnia, kiedy Erika Steinbach obraża naszą pamięć, on pokazuje, że miejsce polskiego premiera jest przy czaszkach ofiar hitleryzmu w Stutthofie. Krótko mówiąc, i wartości narodowe, i wartości katolickie nas, i my ich nie opuścimy, bo jesteśmy im wierni. I z tego punktu widzenia, to już przechodzę, żeby skleić te tematy naszej rozmowy, ta ordynacja, dla omówienia której się tutaj zebraliśmy, jest kolejnym krokiem w budowaniu i obrony tej pozycji Polski w świecie i w Europie, ale również w polskich samorządach, bo do tej pory one trochę leżały odłogiem, a muszą wziąć aktywny udział w dziele naprawy Rzeczpospolitej, budowy 4 RP i zapewniam Państwa, że warto pójść do tych wyborów, warto głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj ze zwrodzonej skromności Jurek się nie pochwalił, że jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Olsztyna w najbliższych wyborach 12 listopada najprawdopodobniej, które premier rozpisze. Krótko mówiąc, właśnie z punktu widzenia, żeby dołożyć tę kolejną cegiełkę do naprawy Polski, musimy iść na te wybory i cieszyć się, że jest taka ordynacja, która pozwala nie zmarnować ani jednego dobrego polskiego narodowego, patriotycznego głosu, żeby te listy, które wykażą mądrość i potrafią się zblokować, żeby mogły wspólnie działać dla dobra Polski.
Pan senator Jerzy Szmyk.
Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować za ten wieczór, za wszystkie głosy w dyskusji, za wszystkie pytania, za modlitwę, którą czujemy na co dzień, pracując dla Polski, pracując i w Sejmie, i w Senacie. Czasami jest rzeczywiście trudno, czasami są wątpliwości, czasami przeżywamy jakieś trudne chwile, ale one mijają i dobrze, że jest takie miejsce tutaj, gdzie możemy tak uczciwie i spokojnie rozmawiać na temat Polski, na temat tych różnych problemów, którymi żyjemy. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy. Jeszcze raz prosimy o modlitwę i o wsparcie.
Dziękujemy.
Jedno słowo, tak, jeśli można na koniec pozdrowić. Bardzo chciałbym księdza prałata Henryka Jankowskiego, który w tych sierpniowych dniach trafił do szpitala i ma wielkie trudności ze zdrowiem. Modlimy się za Ciebie, księże prałacie, i jesteśmy przy Tobie. I w ten sierpniowy, szczególny wieczór, 26 lat po tym, jak ksiądz prałat Henryk Jankowski dał świadectwo prawdzie i polskiej sprawie, i sprawie katolickiej, odprawiał mszę dla stoczniowców, czym w znaczący, fundamentalny sposób dołożył swoją cegiełkę do sukcesu sierpnia 80. roku i tego wybuchu Solidarności i w ogóle polskiej drogi do wolności. Jesteśmy przy Tobie, księże, i nie byłem w stanie jeszcze odwiedzić, ale jak tylko będę w Gdańsku, to pierwsze kroki będę chciał skierować do księdza prałata Henryka Jankowskiego.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Przypominam Państwu, naszymi gośćmi byli pan senator Jerzy Schmidt, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Senacie, oraz pan poseł Jacek Kurski.
Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże.